Epifaniczny tom pierwszy, rozdział drugi. Przymioty boskiej istoty. Rozróżnienie między przymiotami istoty a charakteru, osobowość, cielesność, duchowość, samoegzystencja, wieczność, samowystarczalność, nieśmiertelność, wpływ tych siedmiu przymiotów na rozmiłowanych w pobożności, niewidzialność, jedność, wszechmoc, wszechwiedza, wszechobecność, supremacja, niezgłębioność, ich lekcje dla nas. W pierwszym rozdziale omówiliśmy istnienie Boga i z siedmiu punktów widzenia wykazaliśmy, że Bóg istnieje. W niektórych przedstawionych tam dowodach wspominaliśmy, że Bóg jest istotą osobową, która jako główne cechy swego serca posiada zalety mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości. Nie próbowaliśmy podawać szczegółów na temat jego przymiotów poza przymiotem istnienia, który był naszym tematem, ponieważ później zamierzamy poświęcić kilka rozdziałów omówieniu jego przymiotów. Jego przymioty są zwykle przedstawiane z dwóch punktów widzenia, przymiotów jego istoty oraz przymiotów jego charakteru. Przez przymioty istoty rozumiemy te jego cechy, które tkwią w jego naturze, takie jak osobowość, duchowość, wieczność, nieśmiertelność itd. Natomiast jego przymioty charakteru oznaczają te jego cechy, które tkwią w jego usposobieniu, jego sercu i umyśle, takie jak sprawiedliwość, miłość, miłosierdzie, wierność i tym podobne. Obecnie w kilku rozdziałach przedstawimy niektóre najważniejsze cechy jego przymiotów, zarówno istoty, jak i charakteru. W niniejszym rozdziale omówimy jego główne przymioty istoty. Pierwszym przymiotem istoty Boga, jaki przychodzi na myśl każdemu myślącemu człowiekowi, jest naturalnie przymiot boskiej osobowości. Przez osobowość rozumiemy cechę istoty, dzięki której ona myśli, odczuwa i przejawia wolę, ponieważ osobowość mieści się w intelekcie, uczuciach i woli. Coś, co ich nie posiada także osobowości i nie może być osobą. Bóg posiada cechę osobowości, która tkwi w nim jako istocie czującej, więc jest on osobą. Ta cecha boskiej istoty automatycznie umożliwia nam odrzucenie ateizmu, który całkowicie zaprzecza istnieniu Boga, agnostycyzmu, który wątpi w istnienie Boga, materializmu, który odmawia osobowości pierwszej przyczynie, oraz panteizmu, który łączy Boga z naturą. Omawiając istnienie Boga, logicznie dowiedliśmy jego osobowości. Wykazaliśmy to na podstawie argumentów zaczerpniętych z porządku, planowości, intelektualnej, moralnej i religijnej budowy człowieka, naszego doświadczenia oraz obalenia ateizmu. Inteligencja, dobroczynność, sprawiedliwość i władze wykonawcze Boga wynikają w sposób oczywisty z takich dowodów jego istnienia, co zatem potwierdza jego osobowość. Pismo Święte przepełnione jest dowodami osobowości Boga, ponieważ przypisuje mu ono intelekt, uczucia i wolę, zasadnicze elementy osobowości. Jego wiedza potwierdzona jest przez następujące teksty. Jozuego rozdział 22 werset 22, Bóg nad Bogi, On to wie. Izajasza rozdział 44 werset 8. Izali jest Bóg oprócz mnie? Nie ma zaiste skały, ja o żadnej nie wiem. Ioba rozdział 36 werset 4. On jest doskonały w umiejętności. Psalm 44 werset 22. Gdyż On wie skrytości serca. Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 8. Wie Ojciec wasz, czego potrzebujecie, pierwej niż byście go prosili. Ewangelia Łukasza rozdział 16 werset 15, Bóg zna serca wasze, Dzieje Apostolskie rozdział 15 werset 18, znajome są Bogu od wieku wszystkie sprawy Jego. Rzymian rozdział 8 werset 29, albowiem, które On przejrzał. 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 19, zna Pan, którzy są Jego. 1 Jana rozdział 3 werset 20, Bóg wie wszystko. Następujące teksty dowodzą, że posiada On uczucia. Psalm 103 werset 13, ma litość Pan nad tymi, którzy się Go boją. Ewangelia Jana rozdział 16 werset 27, albowiem sam Ojciec miłuje was. 2 Mojżeszowa rozdział 34 werset 6, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, nierychły do gniewu, a obfity w miłosierdziu. Żydów rozdział 11 werset 5, podobał się Bogu. Psalm 30 werset 5, wysławiajcie pamiątkę świątobliwości Jego. 2 Mojżeszowa rozdział 20 werset 5, Bóg zawistny w miłości. Psalm 7 werset 10, który doświadczasz serc i wnętrzności, o Boże sprawiedliwy. 1 Piotra rozdział 3 werset 20, raz oczekiwała Boża cierpliwość za dni Noego. Ewangelia Jana rozdział 3 werset 16, Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Psalm 25 werset 6, wspomnij na litości Twoje, Panie, i na miłosierdzie Twoje. Używanie przez Niego woli wynika z wersetów takich jak Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 10, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 21, który czyni wolę Ojca mojego. Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 42, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Dzieje apostolskie rozdział 21 werset 14, niech się stanie wola Pańska. Galatów rozdział 1 werset 4, według woli Boga. Efezów rozdział 1 werset 11, wszystko według rady woli swojej. 1 Tesaloniczan rozdział 4 werset 3, albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze. 1 Koryntów rozdział 12 werset 11, udzielając z osobna każdemu jako chce. Żydów rozdział 6 werset 17, chcąc dostatecznie okazać dziedzicom obietnicy nieodmienność rady swojej. 2 Piotra rozdział 3 werset 9, nie chcąc, aby którzy zginęli. Oprócz tych i licznych innych wersetów, które przypisują Bogu podstawowe elementy osobowości, intelekt, uczucia i wolę, jest wiele innych, które opisują Go w kategoriach osobowości. Przytoczymy kilka z nich. Nie ma jako Pan Bóg nasz. 2 Mojżeszowa rozdział 8 werset 10, któż podobny Tobie między bogami, Panie? Któż jako Ty wielmożny w świątobliwości, straszliwy w chwale, czyniący cuda? 2 Mojżeszowa rozdział 15 werset 11, nie będziesz miał bogów innych przede mną. 2 Mojżeszowa rozdział 20 werset 3, 5 Mojżeszowa rozdział 5 werset 7, nie będziesz się kłaniał Bogu innemu. 2 Mojżeszowa rozdział 34 werset 14, Pan jest Bóg, a nie ma innego oprócz Niego. 5 Mojżeszowa rozdział 4 werset 35, słuchajże Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. 5 Mojżeszowa rozdział 6 werset 4, Pan, Bóg wasz, jest Bogiem bogów i Panem panów. 5 Mojżeszowa rozdział 10 werset 17, nie ma świętego jako Pan. 1 Samuelowa rozdział 2 werset 2, zgotujcie serca wasze Panu i służcie Jemu samemu. 1 Samuelowa rozdział 7 werset 3, tego się bójcie i Jemu się kłaniajcie, i Jemu ofiarujcie. 2 Królewska rozdział 17 werset 36, Tyś stworzył niebo i ziemię. 2 Królewska rozdział 19 werset 15, Komuż mnie tedy przyrównacie, abym mu był podobny, mówi święty. Izajasza rozdział 40 werset 25. Oprócz mnie nie ma Boga. Izajasza rozdział 44 werset 6. Nie ma żadnego innego Boga oprócz mnie. Nie ma Boga sprawiedliwego i Zbawiciela. Izajasza rozdział 45 werset 21. Pan jest Bóg prawy, Bóg żywy i Król wieczny. Jeremiasza rozdział 10 werset 10. Oto mnie Pan, Bóg wszelkiego ciała, i zali przede mną może być skryta która rzecz. Jeremiasza rozdział 32 werset 27. Jeden jest Ojciec wasz, który jest w niebiesiech. Ewangelia Mateusza rozdział 23 werset 9. A to ci jest żywot wieczny, aby cię poznali samego prawdziwego Boga. Ewangelia Jana rozdział 17 werset 3. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nade wszystko i po wszystkich i we wszystkich was. Efezów rozdział 4 werset 6, który będąc jasnością chwały i wyrażeniem istności Jego, usiadł na prawicy majestatu na wysokościach. Żydów rozdział 1 werset 3. Ważne jest, abyśmy z wielu punktów widzenia podkreślili osobowość Boga, szczególnie z powodu materializmu pewnych ateistycznych i agnostycznych tak zwanych naukowców oraz panteizmu pewnych poganizujących filozofów, którzy chcieliby pozbawić nas osobowego Boga. Wiara, miłość i społeczność z osobowym Bogiem są niezbędne dla rozwoju pobożności. Zabierzcie nam osobowego Boga, a zabierzecie nam chrześcijańską wiarę, nadzieję, miłość, pokój, radość, pociechę, samokontrolę, cierpliwość, nieskwapliwość, przebaczenie i każdą inną chrześcijańską zaletę. Dajcie nam osobowego Boga o cechach biblijnego Boga, a dacie nam moc, która, jeśli zostanie użyta, zrodzi, rozwinie i udoskonali chrześcijańską wiarę, nadzieję, miłość, pokój, radość, pociechę, samokontrolę, cierpliwość, nieskwapliwość, przebaczenie i każdą inną chrześcijańską zaletę. Jałowe pod tym względem jest życie tego, kto odrzuca osobowego Boga, a owocne jest życie prawdziwego chwalcy Boga Biblii, osobowego Jehowy. Tak więc dla życia i pobożności zasadnicze znaczenie ma wiara w osobowego Boga. Dlatego Jego osobowości umieściliśmy na pierwszym miejscu wśród boskich przymiotów istoty. Trzymajmy się jej za wszelką cenę jako najważniejszej rzeczy naszego religijnego życia. Jako następny przymiot boskiej istoty przedstawiamy cielesność. Rozumiemy przez to, że Bóg posiada ciało. Wielkim błędem jest traktowanie Boga jako wielkiego umysłu bez ciała. Ani rozum, ani Pismo Święte nie podają nam takiej myśli. Powstała ona w złudnych abstrakcjach i spekulacjach pogańskich filozofów, szczególnie greckich, od których została zapożyczona i wprowadzona do wyznań ciemnych wieków, stając się jednym ze środków ogłupiania i wprowadzania w błąd wielu z ludu Bożego w ich rozmyślaniach nad istotą Boga. Gdy mówimy, że Pismo Święte uczy, iż Bóg posiada coś więcej niż umysł, że oprócz Niego posiada ciało, co oznacza także posiadanie organizmu, nie mamy na myśli tych wersetów, które niewątpliwie są antropomorficzne, to znaczy tych, które obrazowo przypisują Bogu postać i części ciała człowieka. Mamy raczej na myśli te stwierdzenia, które literalnie i jednoznacznie wiążą Boga z ciałem. Gdy Jezus mówił, że żaden człowiek nigdy nie widział osoby Boga, Ewangelia Jana rozdział 5 werset 37, zdecydowanie twierdził, że Bóg ma ciało. To samo zawiera się w twierdzeniu Boga, że żaden człowiek nie przeżyłby, gdyby go ujrzał, Druga Mojżeszowa rozdział 33 wersety od 20 do 23. Werset ten oznacza bowiem, że może być on widziany przez człowieka, ale ze zgubnymi dla niego skutkami. Skoro może być widziany, musi posiadać coś więcej niż tylko umysł, musi posiadać ciało, czyli organizm. Fakt ten zawarty jest również w stwierdzeniu, że Bóg jest duchem. Ewangelia Jana rozdział 4 werset 24. Święty Paweł jednoznacznie powiada nam bowiem, że istoty duchowe mają ciała. 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 44 do 49. Wszystkie teksty mówiące o niebie jako o jego mieszkaniu sugerują to samo. Psalm 73 werset 25, Ewangelia Mateusza rozdział 5 wersety 16 i 45, rozdział 6 werset 9 i tym podobne. Wynika to także w sposób oczywisty z wersetu, Żydów rozdział 1 werset 3, który mówi nam, iż Jezus jest obecnie dokładnym obrazem osoby Ojca. Wersety te niewątpliwie sugerują, że Bóg posiada ciało. Gdy mówimy, że Bóg posiada ciało, nie chcemy oczywiście powiedzieć, że składa się ono z materii, ponieważ tak nie jest. Gdy mówimy, że ma ono organizm, nie mamy też na myśli, że ma wszystkie te same organy, co my. Z oczywistych powodów nie mógłby korzystać on z wielu organów, jakie my posiadamy. Z powodu samoegzystencji nie posiada on oczywiście organów i części przystosowanych do pożywienia, oddychania, wydalania, krwi i tym podobne. 1 Koryntów rozdział 15 werset 50, ponieważ rzeczy te oznaczają zależność istnienia od rzeczy zewnętrznych. Ponieważ literalne wersety przypisują mu odpowiednie czyny, logicznie możemy zakładać, iż posiada on organy przystosowane do widzenia, dźwięku, zapachu, dotyku, działania, lokomocji. Niewątpliwie posiada on pewne organy inne od naszych, chociaż nie wiemy z czego się one składają i jak wyglądają, tak jak zapewnia nas święty Jan w odniesieniu do ciała naszego Pana Jezusa, które jest dokładnie takie samo jak Boga, 1 Jana rozdział 3 werset 2, jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, iż gdy się On, Jezus, objawi, podobni Mu będziemy, ponieważ nasze duchowe ciała staną się podobne chwalebnemu ciału Jego. Filipensów rozdział 3 werset 21. Nasza skromna wiedza na temat ciała Boga, tak jak nasza skromna wiedza na temat wielu innych dotyczących Go rzeczy, z jednej strony w znacznym stopniu jest wynikiem Jego wielkości, a z drugiej strony naszej małości. Nasz poziom istnienia jest bowiem tak bardzo niższy od Jego, że nie możemy w pełni Go zrozumieć, to co skończone, nie może w pełni pojąć tego co nieskończone. Trzecim przymiotem boskiej istoty, jaki rozważymy, jest duchowość, to znaczy, że Bóg jest duchem. Pismo Święte uczy o tym przez kontrast z naturalnymi rzeczami, Dzieje Apostolskie rozdział 17 werset 29. Ponadto zapewnia nas o tym jednoznacznie i dosłownie, Bóg jest duchem. Ewangelia Jana rozdział 4 werset 24. Rozum uznaje duchowość istoty, która stworzyła i zachowuje wszechświat oraz jego stworzenia. Poziom istnienia Boga nie jest poziomem istoty z krwi i kości czy jakiegokolwiek innego rodzaju materialnego ciała. Jego poziom istnienia to poziom istoty duchowej o duchowym ciele. Kiedy mówimy o duchowym ciele, mamy na myśli takie, które składa się z substancji niematerialnej, duchowej. Istnieją substancje materialne, takie jak woda, ziemia, żelazo, drewno i tym podobne, oraz substancje duchowe, takie jak żywotność, ogień, światło, ciepło i tym podobne. Gdy mówimy, że Bóg jest duchem, tym samym zaprzeczamy, że jego ciało składa się z substancji materialnych, 1 Koryntów rozdział 15 werset 50, a twierdzimy, że składa się z pewnej substancji duchowej, 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 44 do 49. Aniołowie, którzy są duchami, najwyraźniej posiadają ciała z ognia, Żydów rozdział 1 wersety 7 i 14. Być może jakieś wyższe rzędy istot duchowych, takie jak cherubini czy serafini, mają ciała składające się z duchowych substancji innych niż ogień. Pismo Święte nie podaje nam dokładnej istoty substancji, z której składa się ciało Boga. To samo dotyczy obecnego ciała naszego Pana oraz ciał świętych w pierwszym zmartwychwstaniu. Milczenie Pisma Świętego na temat istoty substancji, z której składa się ciało Boga, nie pozwala nam na jednoznaczność w tej kwestii, a tym bardziej nie pozwala nam na czynienie doktryną myśli, jaką możemy mieć w tym względzie. Nie pragnąc w najmniejszym stopniu być dogmatycznym w tej kwestii, możemy stwierdzić, że wcale nie zdziwiłoby nas, gdyby okazało się, iż ciało Boga składa się z zasady życia. Powodem, dla którego uważamy, iż nie jest to nierozsądne, jest fakt, że Biblia naucza, iż Bóg jest nieśmiertelny, to znaczy ma żywot sam w sobie. Ewangelia Jana rozdział 5 werset 26. Jeśli jego ciało składa się z zasady życia w przeciwieństwie do innych ciał, nie potrzebowałoby jej jako oddzielnej substancji ożywiającej. Ponieważ jego ciało nie ulega rozkładowi, nie występują w nim żadne ubytki, tym samym nie wymaga jakiegokolwiek uzupełniania życia. Jeśli zatem jego ciało składa się z zasady życia, jego życie jest samowystarczalne. Ponieważ jednak tak niewiele wiemy o możliwościach substancji duchowych, nie mamy podstaw, by twierdzić, że nieśmiertelność nie mogłaby istnieć w inny sposób niż w ciele składającym się z zasady życia. Zważywszy, że tak mało wiemy, być może byłoby to możliwe. W tym temacie musimy pokornie przyznać, że po części znamy, to znaczy nasza wiedza jest fragmentaryczna, cząstkowa. Musimy zatem uznać, że natura substancji, z której składa się boskie ciało, nie należy do rzeczy objawionych. Jest to jedna z tajemnic, jakie Bóg zatrzymał dla siebie. Tak więc nie ośmielamy się być dogmatyczni w tym temacie. Niemniej jednak nasza niepewność co do dokładnego rodzaju duchowej substancji, jaka tworzy ciało Boga, nie czyni nas niepewnymi co do tego, że składa się ono z jakiejś duchowej substancji. Wypływa to bowiem z faktu, że jest on duchem, o czym naucza Pismo Święte, szczególnie w Ewangelii Jana rozdziale 4 wersecie 24. Samoegzystencja to następny przymiot istoty Boga, jaki pragniemy przeanalizować. Przez samoegzystencję Boga rozumiemy niezależność jego istnienia od wszelkich istot, wszelkich warunków i wszelkich rzeczy. Oznacza to, że nikomu nie zawdzięcza on swego istnienia, że nikt nie dał mu początku i że nikt go nie podtrzymuje. Nie zawdzięcza on swego istnienia ani jego trwania żadnemu warunkowi czy rzeczy. Istnienie jest częścią jego natury. Pod tym względem jest on całkowicie odmienny od każdej innej istoty. Zaistnienie wszystkich innych istot było zależne od kogoś innego. Nawet te z jego stworzeń takie jak święci, którzy już osiągnęli lub osiągną stan nieśmiertelności, otrzymanie tej cechy zawdzięczają lub będą zawdzięczać Bogu. Wszystkie inne istoty zależne były od Niego nie tylko w swym powstaniu, lecz ich dalsza egzystencja jest zależna od Niego tak długo, jak długo będzie trwała. A zatem jest On jedyną samoegzystującą istotą we wszechświecie. Rozum uznaje to za prawdę, gdy wskazuje Boga jako pierwszą przyczynę, niepoprzedzoną przez żadną inną, i samoegzystującą. Uczy o tym także Pismo Święte. Bóg bardzo uroczyście ogłosił swą samoegzystencję, kiedy po raz pierwszy objawił tę cechę Mojżeszowi, 2 Mojżeszowa rozdział 3 werset 14, mówiąc, jestem, który jestem. I rzekł, tak powiesz synom izraelskim, jestem posłał mnie do was. Jeszcze raz Jehowa stwierdza to słowami, podniosę ku niebu rękę moją i rzekę, żyję ja na wieki, 5 Mojżeszowa rozdział 32 werset 40. Jego samoegzystencja wyraźnie jest stwierdzona w odniesieniu do sprawiedliwości lub grzechu człowieka, jeśli zgrzeszysz, cóż uczynisz przeciwko niemu? Jeśli byś był sprawiedliwym, cóż mu dasz? Albo cóż weźmie z ręki twojej? Człowiekowi podobnemu tobie niezbożność twoja zaszkodzi, a synowi człowieczemu pomoże sprawiedliwość twoja. Ioba rozdział 35 wersety od 6 do 8. Jehowa stwierdza swoją samoegzystencję, gdy mówi o sobie, jam jest pierwszy i ostatni i oprócz mnie nie ma żadnego Boga, Izajasza rozdział 44 werset 6. Jest on pierwszym i ostatnim w tym znaczeniu, że jest jedyną istotą, która nie zawdzięcza istnienia nikomu innemu. Zaistnienie wszystkich innych zależne było od kogoś innego. Jego istnienie nie zależało od nikogo innego, ponieważ on jest samoegzystujący. Wyrażenie pierwszy i ostatni jest równoważne wyrażeniu jedyny w znaczeniu wynikającym z kontekstu, w jakim jest użyte. Tak więc gdy Jezus używa tego wyrażenia w odniesieniu do siebie pierwszy i ostatni, objawienie rozdział 1 werset 11, podaje nam myśl, iż był on jedynym bezpośrednio spłodzonym przez Boga. Wszyscy inni zostali stworzeni przez Boga pośrednio, to znaczy za pośrednictwem Jezusa, Ewangelia Jana rozdział 1 werset 3, Kolosensów rozdział 1 wersety od 15 do 17. Lecz w znaczeniu, w którym Jehowa jest pierwszym i ostatnim, jedynym, chodzi oczywiście między innymi o samoegzystencję. Jakże cudowną istotą jest on dzięki swej samoegzystencji. Ściśle związany z przymiotem samoegzystencji jest inny przymiot istoty Boga, wieczność. Niektórzy chcieliby, by wieczność była pozbawiona elementu trwania. Kontrastują ją z czasem, tak jak gdyby była ona pozbawiona czasu. Taka myśl jest wyraźnie niebiblijna i pochodzi z pogańskich źródeł, szczególnie od pogańskich greckich filozofów, których poglądy zostały przyjęte i wprowadzone do wyznań ciemnych wieków. Według nauki Pisma Świętego wieczność to czas bez początku i bez końca. Tak więc w pojęciu wieczności występuje trwanie. Nawet rozum zmuszony jest do uznania faktu, że czas nie mógł mieć początku i nie może mieć końca. Nie możemy bowiem cofnąć się do czasu, przed którym nie było czasu. Jeśli cofniemy się o miliardy lat, wciąż możemy powiedzieć, że przed tym czasem też był czas. Także jeśli cofniemy się o miliardy lat przed tym czasem, wciąż możemy stwierdzić, że czas wtedy istniał. I tak moglibyśmy cofać się nieskończone miliardy lat i wciąż moglibyśmy mówić, że przed tym wszystkim istniał czas. Jesteśmy więc zmuszeni do wniosku, że czas nie miał początku, że czas zawsze był, to znaczy, że wieczność ma przeszłość. To samo dotyczy przyszłości. Nie może się ona nigdy skończyć, musi trwać wiecznie. Nie możemy wyobrazić sobie przyszłego czasu, po którym nie będzie czasu. Tak więc czas nie posiada początku ani końca, zawsze był i zawsze będzie. Taka jest wieczność. Zapomnijmy o absurdzie, że wieczność to coś, w czym nie ma czasu, nie ma trwania. Istnieje oczywiście kontrast między tym, co przejściowe i tym, co wieczne. 2 Koryntów rozdział 4 werset 18. Jednak kontrastowanie czasu i wieczności, tak by ten pierwszy oznaczał trwanie, a ta druga nie, jest niebiblijne i nielogiczne, jest nonsensem. Zarówno rozum jak i Pismo Święte uczą, że Bóg jest wieczny, bez początku i bez końca. To, że tak uczy rozum, wynika z oczywistego faktu, że Bóg jest pierwszą przyczyną, a zatem sam nie posiada przyczyny, i dlatego jest wieczny. Wiele jest świadectw w Biblii na ten temat. Przytoczymy kilka z nich. Mieszkaniem Twoim Bóg wieczny, a na dole ramiona wieczności. 5 Mojżeszowa rozdział 33 werset 27. Ani liczba lat jego dościgniona być może. Hioba rozdział 36 werset 26. Błogosławiony Pan, Bóg izraelski, od wieku aż na wieki. Psalm 41 werset 14. Panie, Tyś bywał ucieczką naszą od narodu do narodu. Od wieku aż na wieki Tyś jest Bogiem. Psalm 90 wersety 1 i 2. Utwierdzona jest stolica Twoja przed wszystkimi czasy. Tyś jest od wieczności. Psalm 93 werset 2. Lata Twoje nigdy nie ustaną. Psalm 102 werset 28. Najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności. Izajasza rozdział 57 werset 15. Pan jest Bóg prawy, jest Bóg żywy i Król wieczny. Jeremiasza rozdział 10 werset 10. Izaliś Ty nie jest od wieków, Panie, Boże mój. Abakuka rozdział 1 werset 12. Bo rzeczy, przymioty, Jego niewidzialne od stworzenia świata przez rzeczy uczynione widzialne bywają, to jest ona wieczna Jego moc i bóstwo. Rzymian rozdział 1 werset 20. Królowi wieków nieśmiertelnemu. 1 Tymoteusza rozdział 1 werset 17. Święty, święty, święty Pan, Bóg Wszechmogący, który był i jest i przyjść ma, żyjący na wieki wieków. Objawienie rozdział 4 wersety 8 i 9. Panie, któryś jest i któryś był. Objawienie rozdział 16 werset 5. Tak więc widzimy, iż Pismo Święte naucza, że Bóg jest wieczny, bez początku i bez końca. Daje mu to ogrom czasu na zamanifestowanie swego charakteru i dzieł w całym wszechświecie. Zaprawdę jest to wzniosła cecha w Bogu jako istocie. Z pewnością wymaga ona naszej oceny, uwielbienia, adoracji i czci. Samowystarczalność to kolejny przymiot boskiej istoty w pewnym sensie związany z jego samoegzystencją. Przez samowystarczalność Boga rozumiemy Jego niezależność od każdej osoby, rzeczy czy stanu w Jego stałym istnieniu, szczęściu i dobrym samopoczuciu. Bóg nie jest zależny od niczego, natomiast stała egzystencja wszystkiego co istnieje, jest zależna od Niego. Nie potrzebuje On niczego do podtrzymania swej egzystencji. Byłby szczęśliwy i miałby się dobrze, gdyby nigdy nikogo ani niczego nie stworzył. Jest On zatem wystarczalny w sobie oraz swoim istnieniu, szczęściu i dobrym samopoczuciu. Powodem, dla którego podjął stwarzanie, nie była Jego potrzeba stwarzania, lecz pragnienie błogosławienia stworzeń. Tak więc powodem stworzenia przez Niego dzieł było Jego upodobanie w udzielaniu błogosławieństw, a nie potrzeba towarzystwa innych. Święty Paweł daje świadectwo o tym elemencie boskiej istoty, ani rękoma ludzkimi chwalony, obsługiwany, obdarzany powodzeniem, bywa, jakoby czego potrzebował, ponieważ on daje wszystkim żywot, i oddech, i wszystko. Dzieje apostolskie rozdział 17 werset 25. Jego niezależność od człowieka jest wyrażona w cytowanym już wersecie, który ponownie przytoczymy z powodu jego stosowności. Jeśli zgrzeszysz, cóż uczynisz przeciwko niemu? Jeśli byś był sprawiedliwym, cóż mu dasz? Albo cóż weźmie z ręki twojej? Człowiekowi podobnemu tobie niezbożność twoja zaszkodzi, a synowi człowieczemu pomoże sprawiedliwość twoja. Ioba rozdział 35 wersety od 6 do 8. Wersety te potwierdzają niezależność Boga od wszelkich osób, rzeczy i warunków. Żadna osoba ani połączenie osób, żadna rzecz ani połączenie rzeczy, żaden warunek ani połączenie warunków w żadnym sensie nie może go uzależnić. Utrzymuje on swą samowystarczalność w odniesieniu do wszystkich osób, rzeczy i warunków. Tak więc Bóg jest całkowicie wolny od zależności. W najwyższym tego słowa znaczeniu jest on niezależny, jest samowystarczalny. Nie czyni go to pysznym, wyniosłym czy aroganckim. Daje mu jednak tę wolność, która jest zgodna z jego naturą, pozycją i przymiotami, i pozostawia mu wolność działania na rzecz innych z łaski, a nie z zależności, dla ich dobra, a nie dla jego osobistego zysku, dla ich uszlachetnienia i szczęścia, a nie z powodu jakiejkolwiek jego potrzeby. Jest to oczywiście to, czego powinniśmy się spodziewać u wielkiego Boga i co z pewnością kieruje do Niego nasze oddanie, gdy rozmyślamy nad Jego wielkością widoczną w Jego samowystarczalności. Przymiotem boskiej istoty nieco związanym z Jego samoegzystencją i samowystarczalnością jest Jego nieśmiertelność. Nieśmiertelność to stan odporny na śmierć, stan, w którym śmierć jest niemożliwa. Stoi on w kontraście do śmiertelności, która oznacza stan, w którym śmierć jest możliwa. Śmiertelność nie oznacza stanu, który musi doprowadzić do śmierci, lecz stan, w którym można umrzeć, stanu umieralności. Fakt, że Adam umarł, jest najmocniejszym dowodem na to, że nie był on nieśmiertelny, lecz śmiertelny. Chociaż w swym stworzeniu był śmiertelny, mógł żyć wiecznie, gdyby w dalszym ciągu spożywał podtrzymujące życie owoce Edenu. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 3 werset 22. Podobnie i szatan jest śmiertelny, ponieważ pewnego dnia ma umrzeć. Żydów rozdział 2 werset 14, Izajasza rozdział 27 werset 1, Pierwsza Mojżeszowa rozdział 3 werset 15, Rzymian rozdział 16 werset 20. Dochodzimy zatem do wniosku, że wszyscy aniołowie są śmiertelni. Klasa restytucyjna, choć będzie posiadała życie wieczne, będzie śmiertelna tak jak śmiertelny był Jezus jako człowiek. Rozważania te dowodzą, że śmiertelne istoty nie muszą koniecznie umierać. Ściśle rzecz biorąc, tylko boskie istoty są nieśmiertelne. 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 16. To właśnie z tego powodu Kościołowi jako dziedzicom boskiej natury, 2 Piotra rozdział 1 werset 4, obiecana jest nieśmiertelność. 1 Koryntów rozdział 15 wersety 53 i 54. Jezus podał nam trafną definicję nieśmiertelności, żywota samego w sobie. Ewangelia Jana rozdział 5 werset 26. Żywot sam w sobie oznacza, że taka jednostka posiada ciało, które w swym istnieniu nie jest od niczego zależne, to znaczy jest magazynem niewyczerpanych zasobów życia, i może istnieć w jakimkolwiek stanie i jakimkolwiek połączeniu stanów. Nic nie może odłączyć czy ograniczyć go od życia. Bóg jest pierwszą skarbnicą takiego życia i jako pierwszemu obiecał je Jezusowi na warunkach wierności aż do śmierci. Ewangelia Jana rozdział 5 wersety 26 i 27. W Chrystusie obiecał je zwycięskiemu Kościołowi, 1 Jana rozdział 3 wersety 1 i 2, 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 16, Filipensów rozdział 3 werset 2, 1 Koryntów rozdział 15 wersety 53 i 54, Rzymian rozdział 2 werset 7. Nie obiecał go jednak nikomu innemu. Kilka wersetów biblijnych potwierdza, że Bóg jest nieśmiertelny. Przytoczymy niektóre z nich. Jako ojciec ma żywot sam w sobie. Ewangelia Jana rozdział 5 werset 26. Królowi wieków nieśmiertelnemu. 1 Tymoteusza rozdział 1 werset 17. Oznacza to, że Bóg nie może umrzeć. My możemy umrzeć, gdyż łatwo jest doprowadzić do śmierci istoty ludzkie. Człowiekowi śmierć można zadać przez utopienie, uduszenie, wykrwawienie, zgniecenie, uderzenie, zagłodzenie, spalenie, zagazowanie, zakażenie, otrucie i tym podobne. Niczego nie można jednak zrobić Bogu i niczego nie można Mu zabrać, by spowodować Jego śmierć. Bez najmniejszego problemu może on znajdować się w ogniu, pod wodą, pod ziemią, poza atmosferą, w eksplodującym dynamicie, w krańcowym zimnie, w próżni czy w jakimkolwiek innym stanie. Żadna z tych rzeczy nie może ograniczyć jego życia czy też oddzielić go od jego ciała. Jest on całkowicie odporny na śmierć, jak również na jakiekolwiek ograniczenie życia. Jest on nieśmiertelny, ma żywot sam w sobie. Rozważyliśmy dotąd siedem boskich przymiotów istoty. Ich powyższe omówienie z pewnością pomoże nam lepiej zrozumieć, jak wspaniałą i wielką istotą jest Bóg. Ich pobożne przestudiowanie wielce wzmacnia naszą ocenę dla Niego i prowadzi do uwielbiania Go jako godnego najwyższej adoracji, chwały i czci naszych serc. Wielkość tych przymiotów istoty w różnych szczegółach wykracza poza nasze zdolności pojmowania. Wszystkie one pobudzają nas jednak do czci i bojaźni przed tym, który jest nieskończony i doskonały w swych wszystkich przymiotach. Fakt, że ta wielka istota łaskawie oferuje nam społeczność i pociąga nas do siebie, jest najwyższym możliwym zaszczytem, jakiego możemy dostąpić, co z pewnością powinno pobudzić nas do wzajemności w tym samym duchu. Pójdźmy, kłaniajmy się, a upadajmy przed Nim, klękajmy przed Panem, Stworzycielem naszym. Psalm 95 werset 6, ponieważ jest to naszą powinnością, a wysławianie przystoi prawem. Nasze studium na temat boskich przymiotów istoty kontynuujemy omówieniem niewidzialności Boga jako ósmego przymiotu Jego istoty. Niewidzialność oznacza brak możliwości zobaczenia, cechę, dzięki której można być niewidzianym. Gdy mówimy, że Bóg jest niewidzialny, nie chcemy powiedzieć, że nie może być On w ogóle widziany przez jakiekolwiek istoty. Takie twierdzenie bowiem bezpośrednio przeczyłoby tekstowi, w którym Jezus mówi o aniołach stróżach świętych: aniołowie ich w niebiesiech zawsze patrzą na oblicze Ojca mojego, Ewangelia Mateusza rozdział 18 werset 10. Z tego tekstu wnioskujemy, że wszystkie istoty duchowe mogą widzieć Boga, który sam jest duchem. Tak więc nie jest On niewidzialny dla wszystkich istot, to znaczy nie jest On niewidzialny w dosłownym znaczeniu tego słowa. Z wersetu, który uczy, iż nasz Pan w swym uwielbionym ciele jest niewidzialny, dowiadujemy się, dla jakiego rodzaju stworzeń jest On niewidzialny. Wersetem, o którym mowa, jest 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 16. Stosowny jego fragment brzmi, którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może. A zatem Bóg jest niewidzialny dla istot ziemskich, takich jak człowiek i niższe stworzenia. Niektórzy jednak mogą spierać się, że werset ten traktuje o naszym Panu Jezusie, a nie o samym Bogu, i dlatego nie powinniśmy z niego wnioskować, że Bóg jest niewidzialny dla ziemskich istot łącznie z człowiekiem. Odpowiadamy na to, iż Biblia naucza, że uwielbione ciało naszego Pana jest dokładnym obrazem osoby Ojca, dosłownie substancji. Tak więc jeśli ciało Syna jest niewidzialne dla wszystkich ziemskich istot, z pewnością ciało Boga, którego jest ono dokładnym obrazem, również musi być niewidzialne dla wszystkich ziemskich istot, a zatem i dla człowieka. Niektórzy jednak mogą nie zgadzać się z tym, że uwielbione ciało naszego Pana jest niewidzialne dla człowieka na podstawie tego, że ukazał się on Saulowi z Tarsu w drodze do Damaszku. Zgadzamy się, że Jezus rzeczywiście ukazał się Saulowi z Tarsu w drodze do Damaszku i że przez takie ukazanie się przemienił go z prześladowcy w wierzącego apostoła. Zaprzeczamy jednak, że Saul widział uwielbione ciało naszego Pana. Widział jedynie reprezentację, wizję ciała naszego Pana, ponieważ tak właśnie sam powiedział, Dzieje Apostolskie rozdział 26 werset 19. Wizja nie jest rzeczywistą rzeczą, lecz jej reprezentacją. Tak więc, gdy święty Piotr ujrzał prześcieradło z różnego rodzaju zwierzętami, opuszczane z nieba, widział reprezentację Żydów, czyste zwierzęta, oraz pogan, nieczyste zwierzęta, a nie samych Żydów czy pogan jako takich. Gdy święty Paweł widział człowieka z Macedonii wołającego, przepraw się do Macedonii, a ratuj nas, nie widział prawdziwego Macedończyka, lecz jego reprezentację. Podobnie święty Jan w objawieniu nie widział prawdziwych smoków, bestii, miast i tym podobne, lecz ich reprezentacje, wizje. Tak więc w wizjach widać nieprawdziwe rzeczy, lecz reprezentacje prawdziwych rzeczy. Wnioskujemy zatem, że skoro święty Paweł nazywa wizją to, co widział w drodze do Damaszku, to nie widział prawdziwego ciała naszego Pana. Wiemy, że tak jest, ponieważ on sam w ten sposób mówił o naszym uwielbionym Panu, którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może. 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 16. Nie mógłby zgodnie z prawdą tego powiedzieć, gdyby rzeczywiście widział ciało naszego Pana. To, co rzeczywiście zobaczył, to światło chwały świecące z ciała naszego Pana jako jedna z jego nieodłącznych cech. Dzieje Apostolskie rozdział 26 wersety od 13 do 18. Światło to bardzo stosownie reprezentowało ciało naszego Pana, a więc jeszcze bardziej stosownym było nazwanie światła Jezusem niż nazwanie pamiątkowego chleba ciałem Pana, z tego powodu, że reprezentuje on jego ciało. W ten sposób upadają dwa zarzuty stawiane przez niektórych wobec niewidzialności Boga. Wyciągamy zatem wniosek, że chociaż Bóg nie jest niewidzialny dla istot duchowych, to jest niewidzialny dla istot ziemskich. Powód ku temu jest oczywisty, cielesne oczy nie posiadają właściwości, które umożliwiłyby im dostrzeżenie istoty duchowej. Specjalny cud potrzebny jest nawet po to, by naturalny wzrok mógł dojrzeć światło emanujące z duchowego ciała, jak dowodzi tego przypadek Saula. W przypadku najwyższego rzędu istot duchowych, boskich ciał, oczy pomimo cudu zostają oślepione, zanim przenikną poprzez oślepiające światło do ciała, z którego ono pochodzi, czego dowodzi doświadczenie Saula. Jego ślepota, która powstała w ten sposób, była tak wielka, że aby przywrócić mu potem choćby niedoskonały wzrok, Potrzebny był cud, Dzieje Apostolskie rozdział 9 wersety 12, 17 i 18. Niepełny wzrok Pawła wydaje się być później jego słynnym cierniem w ciele, 2 Koryntów rozdział 12 werset 7. Doświadczenie Pawła widzącego światło świecące z ciała naszego Pana w połączeniu z uwagą Jehowy, że nie ujrzy mnie, światła świecącego z mojego ciała i reprezentującego mnie, człowiek, aby żyw został, oznacza, że światło świecące z ciała Boga jest jeszcze jaśniejsze niż to, jakie świeci z uwielbionego ciała naszego Pana. Podczas gdy światło z ciała tego drugiego nie zabiło, lecz tylko oślepiło Saula, nikt nie mógłby przeżyć widoku światła świecącego z ciała Boga, 2 Mojżeszowa rozdział 33 wersety 18, 20 i 23. Zauważmy, jak w 2 Mojżeszowej rozdziale 33 wersetach 18, 20 i 23 o chwale Pana. Świetle świecącym z ciała Boga, mówi się jako o Nim samym i Jego obliczu. Jest tak dlatego, iż jest to ich reprezentacja. Biblijna doktryna niewidzialności Boga ukazuje majestat Boga i naszą małość. Po powyższych wyjaśnieniach stosowne będzie krótkie rozważenie kilku innych wersetów traktujących o niewidzialności Boga. Niewidzialność Boga zawarta jest w stwierdzeniu z 5 Mojżeszowej rozdziału 4 wersetu 15. Nie widzieliście, Izrael, żadnego podobieństwa dnia, którego mówił Pan do was na Chorebie spośrodku ognia. Jego niewidzialność zawiera się także w stwierdzeniu o jego mieszkaniu w gęstej ciemności z 1 Królewskiej rozdziału 8 wersetu 12. Pan powiedział, iż miał mieszkać we mgle. Ioba rozdział 9 werset 11 najwyraźniej przedstawia niezdolność człowieka do zobaczenia go, nawet jeśli znajduje się on blisko człowieka, oto idzie mimo mnie, nie widzę go, a przychodzi, nie baczę go. Jak realistycznie jest opisana ta cecha Boga u Ioba w rozdziale 23 wersetach 8 i 9, ale oto pójdę wprost, nie ma go, a jeśli nazad, nie dojdę go. Pójdę w lewo, choćby zatrudniony był, nie oglądam go, ukryłby się w prawo, nie ujrzę go. Poetycko jest to stwierdzone w psalmie 18 wersecie 12 oraz psalmie 97 wersecie 2, uczynił sobie z ciemności ukrycie, około siebie namiot swój z ciemnych wód i z gęstych obłoków. Obłok i ciemność około niego. Jan mówi o tym dosłownie jako o zwyczajnej rzeczy ludzkiego doświadczenia. Ewangelia Jana rozdział 1 werset 18, Boga nikt nigdy nie widział, On jednorodzony Syn, który jest w łonie ojcowskim, ten nam opowiedział, objawił Go naszym oczom zrozumienia przez swe nauki. Także Jezus najpierw podaje to dosłownie jako fakt powszechnego doświadczenia Izraela, Ewangelia Jana rozdział 5 werset 37. Któregoście wy głosu nigdy nie słyszeli aniście osoby jego widzieli. Później mówi o tym jako o powszechnym doświadczeniu człowieka. Ewangelia Jana rozdział 6 werset 46. Nie iżby kto widział Ojca oprócz tego, który jest od Boga, ten widział Ojca. Święty Paweł w kilku tekstach używa nawet terminu Bóg. Kolosensów rozdział 1 werset 15, który, Chrystus, jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszystkich rzeczy stworzonych, 1 Tymoteusza rozdział 1 werset 17, Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu samemu mądremu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków, Żydów rozdział 11 werset 27. Jakoby widział niewidzialnego, mężnie sobie poczynał, Mojżesz. Wszystkie te wersety dowodzą, że jednym z przymiotów istoty Boga jest niewidzialność dla stworzeń ziemskich. Następnym przymiotem Boga, jaki zajmie naszą uwagę, jest Jego jedność. Przez jedność Boga rozumiemy tę Jego cechę, dzięki której jest On jedną istotą, jedną jednostką, i niczym mniej ani więcej. Choć posiada wiele cech istoty i charakteru, choć objawia się w różnych działaniach i manifestacjach, w każdej z nich i we wszystkich z nich jest On tylko jedną istotą, jedną jednostką, nie wieloma czy kilkoma, lecz tylko jedną. Pismo Święte bardzo wyraźnie przedstawia tę myśl, zarówno pozytywnie jak i negatywnie, w bezpośrednich twierdzeniach, jak i bezpośrednich kontrastach. Jego wyrażenia pod tym względem są tak niedwuznaczne, że w trzeźwym i jasno myślącym umyśle nie pozostawiają żadnej wątpliwości co do nauk na temat Jego jedności. Powodem, dla którego Bóg tak bardzo podkreślił swą jedność istoty, że jest On jednostką, jest fakt rozpowszechnienia na świecie politeizmu za czasów biblijnych, jak i później. Religie pogańskiego świata, starożytne, średniowieczne i współczesne, wszystkie uczą o mnogości bogów, podkreślając jako najwyższych trzech z nich, na przykład wśród Rzymian, Jowisz, Neptun i Pluton. Odpowiedniki tych trzech najwyższych bogów pod różnymi imionami można znaleźć w religiach egipskiej, babilońskiej, hinduskiej, chińskiej, greckiej, germańskiej i tym podobne. Pragnąc zachować wśród swego ludu nieskażoną prawdę na temat doktryny jedności najwyższej istoty, Bóg wielokrotnie podkreśla myśl, iż jest tylko jedną jednostką i że nie ma innych bogów w takim znaczeniu, w jakim On jest Bogiem. W ten sposób Bóg obala pogańską doktrynę, że jest trzech równych, współwiecznych, współistotnych bogów wśród mnóstwa pomniejszych bogów. Przyjrzyjmy się kilku najbardziej dobitnym wersetom uczącym o jedności Boga. Klasycznym tekstem jest 5 Mojżeszowa rozdział 6 werset 4. Słuchajże Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Oto jeszcze bardziej dosłowne tłumaczenie, które jeszcze wyraźniej oddaje tę myśl, słuchajże Izraelu, Jehowa jest naszym Bogiem, Jehowa jest jeden. Jest to z pewnością najprostsze stwierdzenie jedności Boga. Wskazujemy na nie jako na wyraźne zaprzeczenie pogańskiego i poganizującego politeizmu. Jak bezpośrednie i wyraźne jest twierdzenie o wyłącznym bóstwie Jehowy z pierwszej królewskiej rozdziału 8 wersetu 60, żeby poznały wszystkie narody ziemi, iż Pan sam jest Bogiem, a nikt inny. Jak mocny jest sprzeciw Boga wobec politeizmu z jego bóstwami przedstawionymi w obrazach z Izajasza rozdziału 42 wersetu 8. Ja Pan, Jehowa, samoegzystujący, toć jest imię moje, a chwały mojej, zwierzchnictwa, nie dam innemu, Bogu, ani sławy mojej bałwanom rytym. W następującym tekście z Ewangelii Jana rozdziału 17 wersetu 3 Jezus niedwuznacznie i kontrastowo określa wyłączne bóstwo Boga i siebie samego jako najwyższego posłańca tego jedynego bóstwa, a toć jest, cel, żywot wieczny, aby cię poznali samego prawdziwego Boga, i któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. Zauważmy, jak w następującym fragmencie z 1 Koryntów rozdziału 8 wersetów od 4 do 6 święty Paweł podkreśla wyłączne bóstwo Jehowy, a następnie z jednej strony kontrastuje licznych pogańskich bogów z jednym prawdziwym Bogiem, a z drugiej strony licznych pogańskich panów z jednym prawdziwym Panem. Nie ma żadnego innego Boga, tylko jeden. Bo choć są, którzy bogami nazywani bywają i na niebie i na ziemi, jakoż jest wiele bogów i wielu panów. Ale my mamy jednego Boga Ojca i jednego Pana, Jezusa Chrystusa. Czy moglibyśmy bardziej dobitnie i zwięźle przedstawić taki kontrast niż czyni to apostoł w tym fragmencie? Ten sam apostoł ponownie podkreśla wyłączne bóstwo Boga u Galatów w rozdziale 3, wersecie 20, lecz pośrednik nie jest jednego, to znaczy jeżeli w pewnej transakcji występuje tylko jedna osoba, nie może być kogoś takiego jak pośrednik, ponieważ pośrednik oznacza, że w transakcji występują co najmniej dwie inne osoby, między którymi działa on jako pośrednik, ale Bóg jeden jest, liczba pojedyncza, nie mnoga. Stosowny jest także 1 Tymoteusza rozdział 2 werset 5. Boć jeden jest Bóg, a zatem nie więcej niż jeden, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi. Nasz Pan Jezus, który jest pośrednikiem nowego przymierza, jest tutaj przedstawiony jako pośrednik między jednym Bogiem, a grzesznym człowiekiem. W następującym tekście Jakuba rozdział 2 werset 19 otrzymujemy pochwałę, jeśli wierzymy w wyłączne bóstwo Boga, ty wierzysz, iż jeden jest Bóg, dobrze czynisz. Mówi o tym także 1 Tymoteusza rozdział 1 werset 17 i Juda rozdział 1 werset 25. Kontrast między jedynym Bogiem i jednym Panem Jezusem jest emfatyczny. Powyższe wersety mocno podkreślają naukę, że jest tylko jeden Bóg, Jehowa, wyższy od wszystkich innych, którego mamy przywilej uczynić najwyższym w naszym życiu. Aby to uczynić, musimy zbliżyć się do Boga jedyną prowadzącą do Niego drogą, przez Jezusa Chrystusa, Jego jednorodzonego Syna, Zbawiciela i Pana, przez pokutę wobec Boga, wiarę w naszego Pana Jezusa i całkowite poświęcenie się Jego woli. Z tymi, którzy to uczynią, ten jedyny Bóg zawiera przymierze według zasad przymierza potwierdzonego przysięgą. 1 Mojżeszowa rozdział 22 wersety od 16 do 18. Jako jedno z ich dzieł daje on im przywilej potwierdzania jego wyłącznego bóstwa w kontraście do wszystkich pogańskich i poganizujących wierzeń w mnogość bogów. Nie powinniśmy rozumieć, że fragmenty, które nazywają świętych bogami, Psalm 82 werset 6, Ewangelia Jana rozdział 10 werset 34, oraz dobrych i złych aniołów, Psalm 8 werset 6, Psalm 97 werset 7, porównaj Żydów rozdział 1 werset 6, przeczą poglądowi o wyłącznym bóstwie Boga. Stanie się to jasne, gdy zrozumiemy, że hebrajskie słowo Elohim oraz greckie słowo Theoi tłumaczone jako bogowie i oznaczające potężne jednostki dotyczą każdej potężnej istoty, człowieka, anioła, naszego Pana lub samego Boga. Tak więc słowa te użyte w znaczeniu ogólnym, mogą stosować się do każdej potężnej jednostki. Użyte jednak w szczególnym znaczeniu, dotyczą one tylko Jehowy, to jest w znaczeniu, w którym nikt inny nie jest takim Bogiem jak On jako najwyższa istota. Tak więc między doktryną, że Jehowa, najwyższa istota, jest wyłącznym Bogiem i jest tylko jeden, a biblijną nauką, że jest wielu bogów w znaczeniu potężnych istot panuje doskonała harmonia. To właśnie dlatego Biblia nazywa pogańskie bóstwa bogami, potężnymi, ponieważ jako demony upadli aniołowie są w istocie potężni. 5 Mojżeszowa rozdział 32 wersety 16 i 17, 1 Koryntów rozdział 10 werset 20, rozdział 8 werset 5. Nasze dotychczasowe badania dowodzą, że Bóg jest jedną i tylko jedną istotą, jednostką. Z radością Mu służymy. Następnym przymiotem istoty Boga, jaki rozważymy, jest jego wszechmoc. Wszechmoc została zdefiniowana jako zdolność robienia wszystkiego. Uważamy, że taka definicja jest zbyt szeroka, ponieważ Pismo Święte wyraźnie uczy, iż są pewne rzeczy, których Bóg nie może uczynić, na przykład nie może kłamać, Żydów rozdział 6 werset 18, nie może zaprzeć samego siebie, 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 13, nie może popełnić grzechu, sprzyjać mu ani być do niego kuszonym, Abakuka rozdział 1 werset 13, Jakuba rozdział 1 werset 13. Słowem, Bóg nie może uczynić niczego, co jest przeciwne jego charakterowi. Nieprawdziwym byłoby także stwierdzenie, że Bóg może odwrócić przeszłe wydarzenie, to znaczy uczynić czas dokonany niedokonanym, choć może zapobiec każdemu wydarzeniu lub zneutralizować jego skutki po tym, jak się wydarzy. Kiedy już jednak nastąpi, nie może cofnąć go. Ilustracje te dowodzą, że błędem jest to określanie wszechmocy Boga jako jego zdolności czynienia wszystkiego. Nie definiuje jej też tak Pismo Święte. Najbliższą definicją wszechmocy Boga podaną nam w Biblii jest ta z Psalmu 115 wersetu 3, wszakże Bóg nasz jest na niebie, czyniąc wszystko, co mu się podoba. Zobacz także Psalm 135 werset 6. Werset ten uczy, że Bóg może uczynić wszystko, czego pragnie. Powodem, dla którego nie może on popełnić grzechu, sprzyjać mu ani być do niego kuszonym, nie może kłamać ani zaprzeć samego siebie, jest to, że nie chce tego czynić. Jego charakter tak miłuje sprawiedliwość i tak nienawidzi zła, że nie może pragnąć czynić tych rzeczy. Znając koniec na początku, nie czekałby on, aż wystąpi niepożądane wydarzenie, kiedy to niemożliwym byłoby cofnięcie go. Wcześniej zapobiegłby takiemu wydarzeniu, gdyby tego chciał. Z uwagi na te fakty określilibyśmy wszechmoc Boga jako jego zdolność czynienia wszystkiego, czego pragnie. Żadna siła ani połączone siły, bez względu na to jak potężne, nie mogą zapobiec realizowaniu przez niego własnych postanowień, tak jak powiedział, rada moja ostoi się, i wszystką wolę moją uczynię. Rzekłem, a dowiodę tego, umyśliłem, a uczynię to. Izajasza rozdział 46 wersety 10 i 11. Zobacz także Hioba rozdział 23 wersety 13 i 14. Nie ma, kto by wyrwał z ręki mojej, gdy co uczynię, któż to odwróci? Izajasza rozdział 43 werset 13. W świetle powyższych definicji powinniśmy rozumieć teksty mówiące o tym, że Bóg może uczynić wszystko i że dla Niego nic nie jest niemożliwe, jako zawierające ograniczenie zawarte w stwierdzeniu, czego pragnie. Tak więc stwierdzenie to należy widzieć u Hioba w rozdziale 42 wersecie 2. Wiem, że wszystko możesz, czego pragniesz, w Ewangelii Mateusza rozdziale 19 wersecie 26, u Boga wszystko, czego pragnie, jest możliwe, oraz w Ewangelii Łukasza rozdziale 1 wersecie 37, bo nie będzie niemożliwe u Boga żadne słowo, którego pragnie. Gdy już wiemy, co oznacza wszechmoc Boga, przyjrzyjmy się kilku innym tekstom dowodzącym, iż jest to jeden z jego przymiotów istoty, i że jest on aktywny w jego cudownych dziełach i drogach. Sam nazywa siebie wszechmocnym w pierwszej Mojżeszowej rozdziale 17 wersecie 1, jam jest Bóg Wszechmogący. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 18 werset 13 zapewnia, że poza jego możliwościami nie leży nic, czego pragnie, i zali jest co trudnego u Pana. Izajasza rozdział 26 werset 4 stwierdza, że zawsze posiadał on i zawsze będzie posiadał taką moc, w Panu jest skała wieczna. Boska wszechmoc jest również wyraźnie stwierdzona w objawieniu rozdziale 19 wersecie 6 i rozdziale 21 wersecie 22. Jego moc w najmniejszym stopniu nie wyczerpuje się w jego największych konfliktach z wrogami. Druga Mojżeszowa rozdział 15 wersety od 6 do 12. Nigdy nie zmniejszy się do rozmiarów uniemożliwiających mu realizację jego zamierzeń. Czwarta Mojżeszowa rozdział 11 werset 23. Nikt też nie jest w stanie odwrócić jego zamierzeń. Czwarta Mojżeszowa rozdział 23 werset 20. Jego moc jest o wiele większa niż połączone siły wszystkich innych. Piąta Mojżeszowa rozdział 3 werset 24. Sprawia ona, że wszyscy drżą. Piąta Mojżeszowa rozdział 7 werset 27. Posiada on moc życia i śmierci. Od niego jako takiego nikt nie może się uwolnić. I pokona one wszystkich swych przeciwników. Piąta Mojżeszowa rozdział 32 werset 39. Pierwsza Samuelowa rozdział 2 wersety 6, 7 i 10. Jego moc jest podporą jego ludu. Piąta Mojżeszowa rozdział 33 werset 27. W słusznym czasie zostanie ona jako taka zamanifestowana wszystkim ludziom. Jozuego rozdział 4 werset 24. Jej skuteczne wykorzystywanie nie jest zależne od innych. Pierwsza Samuelowa rozdział 14 werset 6. Druga Kronik rozdział 14 werset 11. Jego wszechmoc obejmuje wszystkie jego stworzenia. Pierwsza Kronik rozdział 29 wersety 11 i 12. Daniela rozdział 4 werset 35. Stoi za nią jego wiedza, szczególnie w używaniu jej dla dobra. Druga Kronik rozdział 16 werset 9. Daniela rozdział 3 werset 17. Rozdział 6 werset 27. Nikt nie jest w stanie skutecznie mu się oprzeć. Druga Kronik rozdział 20 werset 6. Psalm 66 werset 3. Ioba rozdział 11 werset 10, rozdział 12 werset 14, Izajasza rozdział 27 werset 4, rozdział 31 werset 3. Jest ona zwykle używana do pomocy i błogosławienia. Druga Kronik rozdział 25 wersety 8 i 9. Błogosławi dobrych i karze złych. Ezdrasza rozdział 8 werset 22, Ewangelia Łukasza rozdział 1 wersety od 49 do 51. Jej zakres działania jest równie nieograniczony jak wszechświat. Jeremiasza rozdział 32 wersety 17 i 27. Rozdział 10 wersety 12 i 13, rozdział 5 werset 22, Izajasza rozdział 51 werset 10, rozdział 50 wersety 2 i 3, rozdział 48 werset 13, rozdział 40 wersety 12, 22, 24, 26 i 28. Przypowieści Salomonowe rozdział 30 werset 4, Psalm 148 wersety 5 i 8, Psalm 147 wersety 5, 16 i 18, Psalm 29 wersety od 3 do 6, Psalm 46 werset 7, Psalm 65 wersety 7 i 8. Psalm 68 werset 34, Psalm 74 wersety 13 i 15, Psalm 77 wersety od 15 do 19, Ioba rozdział 9 wersety od 4 do 7, 10, 12 i 13. Człowiek w stanie klątwy jest bezradny w jego ręku, Ioba rozdział 14 werset 20. Może one wprowadzić każdą pożądaną przez siebie zmianę, nawet jeśli nie jest ona zrozumiana przez nas. Ioba rozdział 26 wersety 11 i 14, rozdział 38 wersety 8 i 11, psalm 104 wersety 7, 9 i od 29 do 32, psalm 78 werset 26, psalm 89 wersety 8, 9 i 13. Psalm 97 wersety od 3 do 5. Nikt nie jest mu równy mocą. Ioba rozdział 40 werset 9, rozdział 41 wersety 10 i 11. Jego własna siła wywyższa i wychwala go. Psalm 21 werset 14, psalm 106 werset 8, psalm 118 werset 16. Psalm 145 werset 6, Izajasza rozdział 63 werset 12. Jego wrogowie są pewni swej ostatecznej klęski. Psalm 76 wersety 6 i 7, Nachum rozdział 1 wersety od 3 do 6, Joela rozdział 2 werset 11, rozdział 3 werset 16, Izajasza rozdział 17 werset 13, rozdział 19 werset 1, rozdział 23 werset 11, rozdział 33 wersety 3 i 13, Jeremiasza rozdział 20 werset 11, Żydów rozdział 3 wersety 6, od 9 do 11 i 15. Jego moc realizuje wszystkie jego plany, Izajasza rozdział 14 wersety 24 i 27. Jest on w stanie zniszczyć zarówno duszę, jak i ciało, Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 28, Jakuba rozdział 4 werset 12. Jego moc zwycięża demony, Ewangelia Łukasza rozdział 11 werset 20, spełnia jego obietnicę, Rzymian rozdział 4 werset 21, wzbudzała i wzbudzi zmarłych, 1 Koryntów rozdział 6 werset 14, umożliwia prawe życie chrześcijanom, Efezów rozdział 1 wersety 19 i 20, rozdział 3 werset 20. 1 Piotra rozdział 1 werset 5. Zaiste, boska moc jest cudowna sama w sobie i w swych dziełach. Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy nad głównymi dziełami Boga jako wyrazami Jego wszechpotężnej mocy. Jednym z największych Jego dzieł jest stworzenie i zachowanie wszechświata. Jest on bezkresny w swym zasięgu i zawiera niezliczone ilości układów planetarnych, z których wiele miliardów stało się możliwe do poznania przez człowieka dzięki teleskopowi. W nieograniczonych królestwach przestrzeni niewątpliwie znajduje się ich wielokrotnie więcej. Każdy z tych układów planetarnych ma swe własne Słońce. Gdybyśmy przyjęli, że każdy z nich posiada tyle planet i księżyców co nasz układ planetarny, nasz układ słoneczny, nasze umysły po prostu nie ogarnęłyby tego niepojętego wyniku. Skąd wiemy, że istnieją takie układy, które nie zostały jeszcze dostrzeżone przez najpotężniejsze teleskopy? Nieskończoność wszechświata i wymogi praw natury, grawitacji, przyciągania, odpychania, sił dośrodkowych i odśrodkowych, wymagają ich istnienia w nieskończonych obszarach przestrzeni w celu zachowania porządku wszechświata w jego potężnej procesji układów słonecznych i harmonijnych ruchach każdej planety każdego układu słonecznego. Stworzenie i uporządkowane zachowywanie wszechświata jest zatem jednym z najbardziej wzniosłych wyrazów boskiej wszechmocy, jak również jednym z jej najpewniejszych dowodów. Pismo Święte bardzo wymownie i podniośle opisuje wszechświat jako wyraz i dowód wszechmocy Boga. Nawet jeśli potrzeba było wielu wieków i praw natury dla jego stworzenia i urzeczywistnienia, to jednak jest on przejawem wszechmocy. Wszechmoc bowiem używała praw natury jedynie jako swych metod działania. Natura ożywiona, jak również nieożywiona mówią to samo. Moc Boga z pewnością jest widoczna w stworzeniu i zachowywaniu człowieka jako króla ziemi, jak również króla niższych ziemskich stworzeń jako jego poddanych. Rangi istot wyższych niż ziemskie, to znaczy zastępy niebieskie, księstwa i moce, trony i zwierzchności, cherubini i serafini, aniołowie i sam archanioł, są jeszcze większymi wyrazami boskiej mocy. Liczne są również przejawy boskiej mocy w historii jego planu, związane z dozwoleniem zła wśród ogółu ludzkości, a szczególnie wśród jego ludu. Kontrolowanie dozwolenia zła w celu przygotowania jego ludu w rozwoju charakteru do wiecznego życia i świętego panowania, jak również uczenia pozostałej części ludzkości niegodziwości grzechu oraz potrzeby nienawidzenia i unikania go, z tego punktu widzenia jest imponującym przejawem mocy Boga. Zachowanie wodnego pierścienia w nienaruszonym stanie aż do czasów Noego, a następnie opuszczenie go w warunkach niszczących złych i zachowujących sprawiedliwych jest manifestacją wielkiej mocy Boga. Pomieszanie języków ludzkości przy wieży Babel ukazywało jego moc. Zniszczenie miast i złych ludzi na równinie i zachowanie sprawiedliwego Lota i jego rodziny to kolejne manifestacje boskiej wszechmocy. Zesłanie na Egipt 10 plag, łącznie ze śmiercią pierworodnych wśród ludzi i zwierząt, wygubienie jego armii w powrocie rozstąpionego morza oraz zachowanie pierworodnych z ludzi i zwierząt Izraela, a następnie całego narodu w rozstępującym się morzu, to wyraźne dowody mocy Jehowy. Dotyczy to także zachowania Izraela na jałowej, wiecznej pustyni przy pomocy cudownej manny i wody oraz wysuszenie Jordanu w celu umożliwienia Izraelowi wejścia do Kanaanu. Pokonanie zastępów Madianitów i Asyrii ponownie demonstrowało jego wszechmoc. Karnacja, zmartwychwstanie i uwielbienie jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa także jest dowodem działania jego mocy. Spłodzenie, rozwijanie i zachowanie jego Kościoła pomimo ataków szatana przez cały wiek Ewangelii aż do naszych dni ponownie ukazuje nam wszechmoc Jehowy. Lecz boski plan jeszcze się nie skończył. Przez Chrystusa obejmuje on zniszczenie w przyszłości królestwa szatana łącznie z każdym uciskającym rządem, fałszywym systemem religijnym, drapieżczą arystokratyczną i kapitalistyczną organizacją, jak również każdą inną złą i samolubną instytucją, całkowite związanie szatana i jego upadłych aniołów, usunięcie ich z atmosfery ziemi oraz uwięzienie ich na czas tysiąclecia, zmartwychwstanie wszystkich sprawiedliwych, wzbudzenie niesprawiedliwych, ustanowienie na całej ziemi Królestwa Bożego. Boski plan obejmuje także zniszczenie wszelkich warunków sprzyjających złu, wprowadzenie warunków sprzyjających sprawiedliwości, zamienienie ziemi w raj, podniesienie drogą posłuszeństwa upadłego rodzaju Adama do pierwotnej doskonałości, restytucję, rozwiązanie szatana i upadłych aniołów dla dokonania ostatecznej próby ludzkości, zachowanie wiernych w wiecznym życiu na ziemi, zniszczenie szatana oraz złych aniołów i ludzi przy końcu małego okresu po tysiącleciu i napełnienie ziemi chwałą Boga. Te cudowne zarysy boskiego planu, jakie pozostają jeszcze do zrealizowania, każdy z osobna i wszystkie razem, wraz z innymi rzeczami będą znamienną manifestacją cudownej boskiej mocy, jego wszechmocy. A co potem? Czy boska moc wtedy pozostanie bezczynna? Wcale nie. Z końcem tysiąclecia dobiega końca jego wielki dzień odpoczynku długości 7000 lat. Po doprowadzeniu przez Chrystusa do końca ziemskiego stworzenia w tysiącleciu, ostatnim siódmym boskim dniu odpoczynku od jego twórczego dzieła, przyjdzie czas na inne stworzenia. O ile wiemy, jedyne ciała niebieskie dotychczas zamieszkały to mieszkanie Boga i aniołów, Alkiony na Plejadach, oraz nasza Ziemia. Skoro Bóg dopilnuje, by nasza Ziemia, stając się wiecznym i doskonałym mieszkaniem naszego udoskonalonego rodzaju, nie została stworzona na próżno, podobnie dopilnuje, by inne planety zostały zamieszkane przez doskonałe stworzenia. Gdyby bowiem nie miały być one zamieszkane, po co stwarzałby liczne układy planetarne? Skoro dla zrealizowania celowości stworzenia Ziemi została ona zaludniona, powinniśmy oczekiwać, że także inne planety zostaną zamieszkane, w przeciwnym razie stworzone byłyby na próżno. Klasa Chrystusa będzie dziedzicem Boga, Rzymian rozdział 8 wersety 16 i 17, i dlatego odziedziczy cały wszechświat, tak jak odziedziczył go przy swym uwielbieniu Jezus, głowa klasy Chrystusa, Żydów rozdział 1 wersety od 2 do 4. Przy uwielbieniu swej oblubienicy podzieli się z nią swym dziedzictwem, Rzymian rozdział 8 wersety od 16 do 18, objawienie rozdział 3 werset 21. Gdy udoskonalą ziemię i rodzaj ludzki jako pierwszą część tak otrzymanego dziedzictwa, to możemy być pewni, że przystąpią do rozwijania pozostałej części dziedzictwa, wszechświata, co będzie ich wiecznym dziełem. Napisano bowiem, że rozmnożeniu tego państwa i pokoju końca nie będzie. Izajasza rozdział 9 werset 7. To rozmnażanie wydaje się sugerować stwarzanie nowych rzędów istot. Taka praca twórcza zawiera się w stwierdzeniu świętego Pawła z Efezów rozdziału 2 wersetu 7 jako część wielkiej łaski Boga dla Kościoła. Boskie zamiłowanie do różnorodności widoczne jest w jego stworzeniach. Na podstawie tego faktu możemy z pewnością założyć, że postara się ono o stworzenie wielu istot różnych rzędów. Będzie to także wymagane przez odmienne warunki klimatyczne, na przykład na różnych planetach naszego Układu Słonecznego, ponieważ klimat jego planet musi się wielce różnić w zależności od odległości od Słońca. Będzie to wymagało organizmów całkiem odmiennych od naszych. Nasze ciała bowiem spaliłyby się na jednych, a zamarzły na innych planetach naszego Układu Słonecznego. Możemy zatem z powodzeniem założyć, że nowe stworzenia będą przejawiać wielkie różnice w swych naturach i cechach. Stworzenie i doprowadzenie do doskonałości mieszkańców niezliczonych planet, z których wszystkie staną się doskonałym mieszkaniem dla swych mieszkańców, będzie imponującą demonstracją boskiej wszechmocy, jak również innych przymiotów Boga. Z pewnością w swej mocy Bóg jest cudowną istotą. Przez nią budzi on oczywiście nasz podziw, ocenę, cześć i uwielbienie. O tak, przypiszmy mu wszechmogącą moc, wieczną i dobroczynną. W naszej analizie boskich przymiotów istnienia przechodzimy obecnie do rozważenia jego wszechwiedzy. Wszechwiedza oznacza znajomość wszystkich rzeczy. Tak więc kiedy mówimy o tym, że Bóg jest wszechwiedzący, chcemy powiedzieć, że zna On wszystkie rzeczy. Oznacza to trzy fakty, że doskonale i zupełnie postrzega On wszystkie rzeczy, zapamiętuje wszystkie rzeczy i rozumie wszystkie rzeczy. Ponieważ człowiek w swej doskonałości był między innymi intelektualnym obrazem Boga, a upadły człowiek posiada wszystkie umysłowe władze doskonałego człowieka, choć osłabione i niedoskonałe, z naszej wiedzy o umysłowych władzach człowieka możemy domyślać się tego, czym są władze umysłowe Boga. Tak więc umysłowość Boga w jej władzach poznawczych posiada zdolność liczenia, porządku, koloru, wagi, wielkości, kształtu, szczegółu, czasu, miejsca, muzyki, budowania, piękna, wzniosłości, intuicji i tym podobne, ze wszystkim co to oznacza. Zmysłami postrzegania takich rzeczy jest u niego nie tylko to, co odpowiada naszym pięciu zmysłom, wzrok, słuch, powonienie, smak i dotyk, lecz także to, czego my nie posiadamy, wiedza intuicyjna. Władze te umożliwiają mu postrzeganie wszystkiego w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Co więcej, boska umysłowość w jej władzach reprodukcyjnych ma zdolność zapamiętywania wszystkiego, co postrzega. Boska umysłowość w jej władzach rozumowania ma zdolność przeprowadzania indukcji i dedukcji, to znaczy rozumowania w kierunku od szczegółów do wniosków ogólnych oraz od wniosków ogólnych do szczegółów. Posiada również władzę wyciągania wniosków co do nieprzewidzianych wypadków. Boska umysłowość w swych władzach wyobrażania, które są wynikiem współdziałania powyższych trzech władz, percepcji, reprodukcji i rozumowania, posiada zdolność tworzenia myśli możliwych do realizacji. Wszystkie te władze intelektualne są ponadto nieskończone w swym zakresie, nieomylne w użyciu i doskonałe w rozwoju. Tym jest wszechwiedza. Człowiek zdobył wiedzę w pewnych dziedzinach intelektualnych, takich jak nauka, wynalazczość, filozofia, historia, sztuka, religia, filologia, socjologia, matematyka i tym podobne. Z kolei każdy z tych działów wiedzy ma liczne dalsze podziały, na przykład nauka posiada między innymi następujące gałęzie: kosmologię, astronomię, geologię, chemię, medycynę, fizykę, geografię, botanikę, zoologię, antropologię i tym podobne. Jednak nawet najbardziej wykształceni ludzie, każdy z osobna czy wszyscy razem wzięci, nie znają wszystkiego tego, co jest możliwe do poznania w którejkolwiek gałęzi powyższych ogólnych działów wiedzy. W miarę upływu czasu, szczególnie w wiekach po tysiącleciu, wiedza człowieka niewątpliwie nadal będzie bardzo wzrastała we wszystkich dziedzinach poznania. Nigdy jednak nie pozna on wszystkiego, co jest możliwe do poznania w którejkolwiek z nich. Bóg jednak zna wszystko w każdym dziale wiedzy. Co więcej, zna on w nich każde prawdopodobieństwo i możliwość. Nie jest mu nieznana ani jedna rzecz, ani jedna zasada, ani jedna możliwość, ani jedno prawdopodobieństwo kosmologii, astronomii, geologii, geografii, chemii, fizyki, biologii, socjologii, fizjologii i tym podobne. Równie dobrze wie, co znajduje się w głębinach oceanu, wewnątrz Ziemi, jak również na ich powierzchni. Bezkresny wszechświat zna tak samo dokładnie jak własny pałac. Nic nie umyka jego wzrokowi, nic nie umyka jego uwadze i nic nie opuszcza ani nie omija jego poznania. Najtrudniejsze problemy, warunki i tajemnice są dla niego otwartą księgą. Zna on każde prawo natury, każdy elektron materii i każdy zakątek w przestrzeni czy substancji. Wszystkie rzeczy obnażone są, oczywiste, wyraźne i odkryte oczom tego, o którym mówimy. To jego wszechwiedza umożliwiła mu zaplanowanie wszechświata i wszystkich jego stworzeń. Jego doskonała znajomość substancji, zarówno duchowych, jak i materialnych, pozwoliła mu zaplanować tak skomplikowany wszechświat. Jego znajomość praw grawitacji, przylegania, przyciągania, odpychania, względności, sił odśrodkowych i dośrodkowych, ciepła, zimna, światła, ciemności, elektryczności, życia, matematyki i tym podobne została wykorzystana w stworzeniu świata i przez cały czas jest używana dla jego zachowania i działania. Zarówno natura organiczna jak i nieorganiczna, materialna jak i duchowa, manifestują jego wspaniałą wiedzę w tych obszarach. Praktyczne wykorzystywanie jego wiedzy w tworzeniu, zachowywaniu i funkcjonowaniu jego stworzeń w królestwie nieorganicznym, organicznym i duchowym zdradza inteligencję przekraczającą nasze zrozumienie, w obecności której musimy skłonić głowę i oddać jej cześć. Jego wiedza o grzechu, złu, istotach ludzkich i duchowych, prawach moralnych i religijnych, diagnozie i lekarstwie dla upadłego człowieka i aniołów to kolejne znamienne dowody wiedzy Jehowy. Liczba tajemnic wiedzy obecnie skrytych przed nami jest o wiele większa od tych, które są dla nas otwarte. Kiedy pomyślimy o biblijnej obietnicy kolejnych stworzeń i rozwoju wszechświata, możemy się spodziewać bezkresu wiedzy przekraczającej największe poloty naszej wyobraźni. A kiedy weźmiemy pod uwagę, że cała ta przyszła wiedza, jak również wiedza o przeszłych, teraźniejszych i przyszłych rzeczach, zasadach i istotach znajduje się w zasięgu Jehowy, dostrzegamy, iż jest on wszechwiedzący. Biblia w bardzo licznych tekstach podkreśla wiedzę Boga, wszechwiedzę. Pokazuje ją z wielu punktów widzenia. Stwierdza ją jako ogólny fakt, a następnie podaje o niej wiele szczegółów. W sposób ogólny jego wiedza, wszechwiedza podana jest bez szczegółów w następujący sposób. Ioba rozdział 12 wersety 13 i 22, rozdział 21 werset 22, rozdział 36 werset 4, rozdział 37 werset 16, psalm 147 werset 5, Izajasza rozdział 29 wersety 15 i 16, rozdział 40 wersety 13. 14 i od 26 do 28, Jeremiasza rozdział 10 werset 17, rozdział 23 werset 24, Rzymian rozdział 11 werset 33, 1 Koryntów rozdział 1 werset 25, 1 Tymoteusza rozdział 1 werset 17, Żydów rozdział 4 werset 13, 1 Jana rozdział 3 werset 20. Wie on wszystko o swym ludzie, wrogach i wszystkich innych ludziach. 1 Mojżeszowa rozdział 16 werset 13, 2 Mojżeszowa rozdział 3 werset 7, 4 Mojżeszowa rozdział 14 werset 27, 5 Mojżeszowa rozdział 2 werset 7, 2 Samuelowa rozdział 7 werset 20. Druga Królewska rozdział 19 werset 27, Ioba rozdział 23 werset 10, rozdział 31 werset 4, psalm 1 werset 6, psalm 33 wersety od 13 do 15, psalm 66 werset 7, psalm 69 werset 20. Przypowieści Salomonowe rozdział 5 werset 21, Jeremiasza rozdział 32 werset 19. Zna on umysły i serca wszystkich ludzi, 5 Mojżeszowa rozdział 31 werset 21, 1 Samuelowa rozdział 2 werset 3, rozdział 16 werset 7, 1 Królewska rozdział 8 werset 39. Pierwsza Kronik rozdział 28 werset 9, rozdział 29 werset 17, Ioba rozdział 42 werset 2, psalm 7 werset 10, psalm 11 werset 4, psalm 38 werset 10, psalm 44 werset 22, psalm 94 werset 11. Psalm 139, wersety od 1 do 4, 6 i od 12 do 16. Przypowieści Salomonowe, rozdział 15, wersety 3 i 11, rozdział 16, werset 2, rozdział 17, werset 3, rozdział 24, werset 12, Izajasza, rozdział 66, werset 18, Jeremiasza, rozdział 11, werset 20, rozdział 17, werset 10, rozdział 20, werset 12. Ezechiela, rozdział 11, werset 5, Amosa, rozdział 4, werset 13, Ewangelia Łukasza, rozdział 16, werset 15, Dzieje Apostolskie, rozdział 15, werset 8, Rzymian, rozdział 8, werset 27, Pierwszy Tesaloniczan, rozdział 2, werset 4. Szczególnie zna tych, którzy są jego, Druga Kronik, rozdział 16, werset 9, Psalm 37, werset 18, Psalm 103, werset 14, Psalm 119, werset 168, Psalm 142, werset 4, Ewangelia Mateusza, rozdział 6, werset 4, 8, 18 i 32, rozdział 10, wersety 29 i 30, 1 Koryntów, rozdział 8, werset 3, Efezów, rozdział 1, werset 8, 2 Tymoteusza, rozdział 2, werset 19. Zna także zło nikczemnych, Nehemiasz, rozdział 9, werset 10, Ioba, rozdział 11, werset 11. Amosa, rozdział 9, wersety od 2 do 4, 1 Koryntów, rozdział 3, werset 20. Widzi każdy szczegół na niebie i ziemi, Ioba, rozdział 28, wersety 10 i 24, Jeremiasza, rozdział 23, werset 24. Jego myśli i dzieła są głębokie i wielkie, Psalm 92, werset 6. Psalm 104, werset 24, Psalm 136, werset 5, Psalm 147, werset 4, Przypowieści Salomonowe, rozdział 3, wersety 19 i 20, Jeremiasza, rozdział 51, werset 15. Jego wiedza obejmuje przyszłość, Ioba, rozdział 24, werset 1, Izajasza, rozdział 42, werset 9, rozdział 44, werset 7, rozdział 45, werset 4, rozdział 46, werset 10, rozdział 48, wersety 5 i 6, Daniela, rozdział 2, wersety 20, 22 i 28. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, werset 36, Dzieje Apostolskie, rozdział 15, werset 18, Rzymian, rozdział 8, werset 29, 1 Piotra, rozdział 1, werset 2. Widzimy więc, iż Biblia uczy o boskiej wszechwiedzy ogólnie i szczegółowo. Podsumowując, stwierdzamy, że wszechwiedza Boga oznacza, iż wie On wszystko, co pragnie wiedzieć. Myśl o Jego wszechwiedzy powinna uczyć nas pokory, gdy w kontraście widzimy, jak my mało wiemy. Powinna uczyć nas ufności i poddania Jego myślom i dziełom jako nieomylnym w przeciwieństwie do naszych, które są omylne. Powinna uczyć nas oczekiwania prawdy od Niego, który szczodrze udziela nam swej wiedzy, w miarę jak jesteśmy gotowi ją przyjmować. Powinna uczyć nas oceny dla Niego jako znającego wszystkie rzeczy. Powinna uczyć nas uwielbienia dla Niego jako tak wielkiego w swej wiedzy. Boska wszechobecność to następny przymiot istoty Jehowy, jaki zajmie naszą uwagę. Wśród wielu ludzi panują w tym temacie wielkie nieporozumienia. Niektórzy, ci, którzy uważają Boga jedynie za wielki umysł, a nie za istotę posiadającą ciało, myślą o Bogu z punktu widzenia wszechobecności jako o umyśle, który jest tak rozciągnięty, że znajduje się w każdym miejscu, w każdym calu przestrzeni, a nawet w każdym atomie wszechświata. Niektórzy, ci, którzy uważają, iż posiada on zarówno umysł, jak i ciało, utrzymują, że jego ciało jest tak rozciągnięte, że znajduje się w każdym miejscu, w każdym calu przestrzeni, a nawet w każdym atomie wszechświata, gdyż takie jest ich pojęcie o wszechobecności Boga. Poglądy takie są oczywiście niebiblijne i bezsensowne. Zaprzeczają one wielu tekstom uczącym, że mieszkanie Boga znajduje się w niebie. Pierwsza Królewska rozdział 8 wersety 30, 32, 34, 36, 39, 43 i 45, prawdopodobnie na Alkione, jednej z gwiazd Plejad, Ioba rozdział 38 werset 31. W Piśmie Świętym nie ma niczego, co bezpośrednio lub pośrednio uczyłoby, że Bóg jako umysł lub w swym ciele rozciąga się na całą przestrzeń i substancję. Takie spojrzenie na jego wszechobecność z pewnością jest wynalazkiem szatana, rozpowszechnianym w celu oszukania bezmyślnych, zamieszania w głowach pobożnym i odtrącenia myślących. Taki pogląd na wszechobecność Boga dodał sporego impetu ateizmowi, panteizmowi, materializmowi i agnostycyzmowi. Wszystkie wersety traktujące o wszechobecności Boga dotyczą działania Jego przymiotów w całym wszechświecie, a nie Jego cielesnej obecności przenikającej wszystko. Zastanówmy się, co oznacza boska wszechobecność z punktu widzenia działania Jego władz i przymiotów w całym wszechświecie, zarówno w przestrzeni, jak i substancjach. O wszystkim, co widzimy, mówimy jako o będącym w naszej obecności. Tak więc boski wzrok stawia w Jego obecności wszystkie rzeczy. A zatem bezkresny wszechświat wszędzie znajduje się w Jego obecności, ponieważ jest objęty zasięgiem Jego wzroku. Jego moc dosięgnięcia wszystkiego we wszechświecie poprzez użycie dowolnego prawa czy siły natury sprawia, że działa on wszędzie. Bóg posiada także takie władze słuchu, że każdy dźwięk we wszechświecie może być przez Niego słyszany jako powstający w Jego obecności. Jego zmysł powonienia jest tak delikatny, że potrafi wyczuć każdy zapach. Podobnie jest z Jego zmysłem dotyku i smaku. Niektóre z wynalazków człowieka pomagają nam zrozumieć prawdopodobieństwo i logikę tych rzeczy. Potężny teleskop wprowadza w zasięg naszego wzroku znaczną część wszechświata. Potężny mikroskop sprawia, że stają się dla nas widoczne cząsteczki, lecz nie atomy. Radio pozwala nam słyszeć głos z drugiej strony świata. Telefony umożliwiają nam prowadzenie rozmów poprzez kontynenty i oceany. Wciśnięcie guzika umożliwia obsługę przy pomocy kabla urządzeń na drugiej stronie Ziemi. Promień Millikana, 50 razy mocniejszy od promieni rentgena, pozwala widzieć przez najgęstsze substancje. Bóg posiada w swych oczach niewypowiedzianie większe władze wzroku niż teleskop, mikroskop czy promienie Millikana. Uszy i głos Boga mają nieskończenie większą moc niż radio czy telefon. Boska moc i wiedza umożliwia mu używanie sił i praw natury z o wiele większych odległości niż możemy uczynić to my przy pomocy elektryczności i odpowiednich środków kontaktu. Tak więc ogromnie zwiększony przez wynalazki zasięg władz człowieka daje nam mgliste pojęcie o nieskończonych władzach, jakie Bóg ma wpisane w swe zdolności, co pozwala nam zrozumieć, co ma na myśli Pismo Święte, gdy mówi o wszechobecności Boga. Zatem boskie władze i przymioty pozwalają mu poznawać i działać w całym wszechświecie dokładnie tak, jak gdyby wszędzie był on cieleśnie obecny. Tak więc wszechobecność Boga nie oznacza rozciągnięcia go jako umysłu, ciała, czy też umysłu i ciała na każdy zakątek wszechświata i jego substancji, lecz powszechne działanie jego władz i przymiotów. Jeśli zbadamy wersety traktujące o wszechobecności Boga, przekonamy się, iż uczą one o takiej wszechobecności, jaką opisaliśmy. Na przykład Jakub widział we śnie w Betel drabinę opadającą z nieba do ziemi, aniołów wstępujących i zstępujących po niej oraz Boga stojącego na górze w niebie i przemawiającego do niego poprzez wizję, wzrok i oświadczenie: zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a jam nie wiedział. 1 Mojżeszowa rozdział 28 werset 16. Dowodzi to, że jeśli chodzi o miejsce, Bóg znajdował się w niebie, ponieważ właśnie tam Jakub widział go w wizji, lecz przez swój głos i obietnicę słyszaną przez Jakuba znajdował się on w Betel. Biblia wielokrotnie uczy, że jeśli chodzi o miejsce pobytu, Bóg nie znajdował się w danym miejscu, na przykład w którejkolwiek z trzech świątyń zbudowanych dla niego przez Żydów. 1 Królewska rozdział 8 werset 27, Dzieje Apostolskie rozdział 7 wersety 48 i 49. Przytoczymy pierwszy z tych cytatów i krótko wyjaśnimy w nawiasach: Izali Bóg będzie mieszkał na ziemi. Forma tego pytania sugeruje odpowiedź przeczącą, co obala wszechobecność cielesną? Oto niebiosa i nieba niebios nie mogą cię ogarnąć, działanie twych władz i przymiotów nie może być ograniczone tylko do niebios, jakoż daleko mniej ten dom, który zbudowałem, nie może on być całą sferą działania twych władz i zalet. Cały ten fragment wskazuje, że nasza ziemia nie nadaje się na dom dla tak wielkiej istoty, której władze i przymioty nie mogą być ograniczone do samych niebios, a cóż dopiero do świątyni w Jeruzalem. Werset ten obala oczywiście cielesną wszechobecność Boga, a uczy o wszechobecności działania Jego władz i przymiotów. Prawdziwa wszechobecność Boga polegająca na działaniu Jego władz i przymiotów jest pięknie ukazana w Psalmie 139, wersetach 3, 5 i od 7 do 10. Tyś chodzenie moje i leżenie moje ogarnął, przez Twoje władze działający opatrznościowo na moją korzyść, a świadomeś wszystkich dróg moich. Z tyłu i z przodu otoczyłeś mnie swoją ochroną, a położyłeś na mnie rękę Twoją. Ręka Boga symbolizuje Jego moc. Dokąd ujdę przed duchem, mocą, przymiotami Twoim? A dokąd przed obliczem, wzrokiem Twoim ucieknę? Jeśli bym wstąpił do nieba, jesteś tam, przez swe dzieła uwielbienia, i jeśli bym sobie posłał w grobie Szeol, zapomnienie, i tameś przytomny, swą mocą wyzwolenia w zmartwychwstaniu. Wziąłbym skrzydła, promienie, rannej zorzy, miejsce wschodu słońca, wschód, abym mieszkał na końcu morza, morze śródziemne leżało na zachód od Palestyny, zachód, tak więc gdziekolwiek nie znajdowałby się on na ziemi, i tam by mnie ręka Twoja, moc, prowadziła, a dosięgłaby mnie, w bezpieczeństwie, prawica Twoja, moc i łaska. Fragment ten w bardzo piękny sposób opisuje działanie boskiej mocy i przymiotów na korzyść Jego ludu, dowodząc, że Jego wszechobecność dotyczy władz i przymiotów, a nie ciała, umysłu, czy jednego i drugiego rozciągniętych na całą przestrzeń. Kolejny tekst potwierdzający to samo to Jeremiasza rozdział 23 wersety 23 i 24. Izalim ja tylko Bogiem, kimś potężnym, ponieważ słowo Bóg oznacza potężną jednostkę, z bliska, mówi Pan, a nie jestem Bogiem, kimś potężnym, i z daleka, czy mogę używać mych władz i przymiotów jako potężna jednostka tylko blisko mego ciała, a niedaleko od niego? Jest to wyraźny dowód na to, że w danym czasie ciało Boga jest ograniczone tylko do jednego konkretnego miejsca? I zali się kto skryje w skrytości, abym go ja nie widział, mówi Pan, mimo to, że w danym czasie jestem w ciele ograniczony tylko do jednego konkretnego miejsca, niemniej jednak posiadam władzę i przymioty, które wszędzie pozwalają mi widzieć wszystkich i wszystko? I zali ja nieba i ziemi nie napełniam działaniem moich władz i przymiotów, mówi Pan. Werset ten wyraźnie dowodzi, że Bóg działa nie tylko blisko, lecz także daleko od siebie. Dowodzi on zatem, że nie jest on wszechobecny w ciele, lecz w działaniu swych władz i przymiotów. Gdyby bowiem jego ciało było wszędzie, wszystko byłoby blisko niego, a nic nie byłoby daleko. Kolejny tekst to Ewangelia Mateusza rozdział 28 werset 20. A oto jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, który podaje nam myśl, że Bóg nie przebywa ze swym ludem w znaczeniu fizycznego miejsca, lecz przez współczucie, pomoc, opiekę i tym podobne, ponieważ Jezus przez cały wiek Ewangelii nie znajdował się na ziemi, lecz w niebie. Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 21. Tak więc Bóg nie jest osobiście w miejscu naszego przebywania, lecz przez działanie swych władz i przymiotów. Pogląd taki w sposób oczywisty wynika z Dziejów Apostolskich rozdziału 17 wersetów 24, 27 i 28, bo który uczynił świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, Panem nieba i ziemi, którą rządzi nie przez cielesną obecność wszędzie, tak jak ziemscy władcy nie rządzą w ten sposób swymi królestwami, lecz przez swą władzę, zwierzchność i tym podobne, które sięgają wszędzie, tak jak ziemscy władcy zarządzają swymi królestwami przez swą władzę, zwierzchność i tym podobne sięgającą wszędzie w swych królestwach. Nie mieszka w kościołach ręką uczynionych, lecz w swym mieszkaniu w niebie, a więc nie jest wszędzie cieleśnie obecny, aby szukali Pana, aby Go znać namacali i znaleźli, aczkolwiek od każdego z nas nie jest daleko, w duchu, nie w ciele. Albowiem w Nim, w Grece mamy tutaj przez, nie w, to znaczy przez Jego moc, dobroć i miłość. Żyjemy i ruszamy się i jesteśmy. Fragment ten przeczy wszechobecności boskiego ciała oraz temu, że składa się on tylko z wielkiego umysłu. Podobnie do innych wersetów uczy ono jego wszechobecności w działaniu jego władz i przymiotów. W ten sposób zbadaliśmy wersety uczące o wszechobecności Boga i stwierdzamy, że żaden z nich nie uczy o wszechobecności ciała Boga ani o jego wszechobecności jako wielkiego umysłu. Uczą one o jego wszechobecności poprzez działanie jego władz i przymiotów. Tak więc Pismo Święte jest w tym harmonijne i naucza logicznego poglądu na tę sprawę, co w ograniczonym zakresie naszych obserwacji możemy doświadczalnie potwierdzić jako prawdziwe. Supremacja Boga to kolejny przymiot istoty Jehowy. Przez boską supremację rozumiemy szczególnie dwie rzeczy. Po pierwsze, w osobie, charakterze, planie i dziełach jest on nieporównywalnie wyższy od wszelkich innych istot, nie wyłączając naszego Pana Jezusa, oraz, po drugie, wszystkie istoty i rzeczy są, powinny być i ostatecznie będą mu poddane. A każdy, kto ostatecznie odrzuci takie poddanie, zostanie w rezultacie unicestwiony. Tak więc supremacja Boga oznacza przede wszystkim to, że w osobie, charakterze, planie i dziełach Bóg jest nieporównywalnie wyższy od wszystkich innych istot, nie wyłączając nawet naszego Pana Jezusa. Oznacza to, że w egzystencji jest On największym. A ściślej mówiąc jest jedyną istotą, która nie została stworzona, ponieważ zawsze była. Jest on również największy w przymiotach istoty. Jest także największy we wszystkich przymiotach dobrego charakteru, szczególnie w mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości. Co więcej, jego plany obejmujące cały wszechświat i jego stworzenia, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, są największe. No i wreszcie, największe są jego dzieła, twórcze, opatrznościowe, okupowe, pouczające, usprawiedliwiające, uświęcające i wyzwalające. Tak więc Bóg jest najwyższy w swej istocie, charakterze, planach i dziełach, nieporównywalnie wyższy pod tym względem od wszystkich innych istot. Podobnie jest on najwyższy w tym znaczeniu, że posiadał, posiada lub niebawem będzie posiadał zwierzchność i władzę nad wszystkimi innymi istotami. Do czasu buntu Lucyfera i wyprowadzenia niektórych z aniołów spod poddania Bogu jego supremacja była uznawana przez każde stworzenie w niebie. Jednak nawet i oni muszą być poddani wyznaczonym im przez Boga ograniczeniom. Podobnie rodzaj ludzki znajduje się w stanie buntu wobec Boga, a mimo to podlega ograniczeniom nałożonym na niego przez Boga w ramach klątwy. Niektórzy z ludzkości i niektórzy z upadłych aniołów obecnie dobrowolnie poddają się Bogu i w ten sposób w swym życiu uznają supremację Boga. Ci, którzy w tym życiu nie mieli możliwości uczynienia Boga najwyższym w swym życiu, później otrzymają taką sposobność. Wielu skutecznie skorzysta z tej sposobności i w przyszłych wiekach na zawsze uczyni Boga najwyższym w swym życiu. Wszyscy inni, z aniołów i ludzi, którzy odmówią uczynienia tego, zostaną unicestwieni, w wyniku czego supremacja Boga będzie uznawana w motywie, myśli, słowie i czynie przez każdą żyjącą istotę, tych, którzy nigdy tego nie zaprzestali, jak również tych, którzy przez pewien czas tego nie czynili, a następnie powrócili do tego. Supremacja Boga w jego osobie i przymiotach istoty jest oczywista z wielu wersetów, które już zacytowaliśmy w tym rozdziale. Supremację jego osoby, charakteru, planu i dzieł napotkamy w wersetach, które będą jeszcze zacytowane, gdy będziemy mówili na ten temat w innym kontekście. Tutaj podajemy tylko ogólne biblijne dowody jego supremacji. Jest ona oczywista z wielu punktów widzenia. Po pierwsze, posiadania przez niego wszystkiego. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 14 werset 19, Pierwsza Kronik rozdział 29 werset 11. Psalm 50 werset 10, Ezechiela rozdział 18 werset 4, Objawienie rozdział 4 werset 11, po drugie, kontrolowania przez niego natury, Ioba rozdział 38 werset 33, Jeremiasza rozdział 31 werset 35, rozdział 33 werset 25, po trzecie, podawania przez niego praw wszystkim. Druga Mojżeszowa rozdział 20 werset 2, Izajasza rozdział 33 werset 22, Ewangelia Mateusza rozdział 4 werset 10, rozdział 22 werset 37. Po czwarte, próbowania przez niego ludzi. Piąta Mojżeszowa rozdział 13 werset 1, Ioba rozdział 2 werset 6. Pierwszy Koryntów rozdział 11 werset 19, po piąte, udzielania przez niego łaski, Rzymian rozdział 9 werset 22, drugi Tymoteusza rozdział 2 werset 25, po szóste, dysponowania przez niego życiem ludzi, pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 werset 2, pierwsza Samuelowa rozdział 16 werset 3. Po siódme, sądzenia przez niego ludzi, narodów i aniołów, Daniela rozdział 4 werset 17, Rzymian rozdział 12 werset 19, 1 Koryntów rozdział 6 werset 3, Objawienie rozdział 11 werset 18. Pismo Święte dowodzi, że jest on wyższy także od naszego Pana Jezusa. Ewangelia Jana rozdział 10 werset 20, rozdział 14 werset 28, 1 Koryntów rozdział 3 werset 23, rozdział 11 werset 3, rozdział 15 wersety 24, 27 i 28, Filipensów rozdział 2 werset 6, Efezów rozdział 1 werset 17. 1 Piotra rozdział 1 werset 3, Psalm 45 wersety 7 i 8, Porównaj Żydów rozdział 1 wersety 8 i 9. Pismo Święte dowodzi, że ostatecznie Bóg zostanie uhonorowany jako najwyższy. 1 Koryntów rozdział 15 werset 28, Filipensów rozdział 2 wersety od 9 do 11. Objawienie rozdział 5 wersety 12 i 13, rozdział 19 werset 6, 5 Mojżeszowa rozdział 10 wersety 14 i 17, Psalm 47 wersety 3, 4, 8 i 9, Psalm 83 werset 19, Psalm 97 werset 9, Psalm 145 wersety od 11 do 13, Rzymian rozdział 14 werset 11. A zatem supremacja Jehowy jest biblijną nauką. Ostatnim przymiotem boskiej istoty, jaki rozważymy, jest jego niezgłębioność. Rozumiemy przez to przymiot boskiej istoty, który sprawia, że dla żadnej z jego istot nie jest możliwe pełne zrozumienie go we wszystkich szczegółach jego istoty, przymiotów, myśli i dzieł. Bóg oczywiście całkowicie siebie rozumie w każdym szczególe swej istoty, przymiotów, myśli i dzieł. Te z jego inteligentnych stworzeń, które pozostają w harmonii z nim, rozumieją niektóre rzeczy dotyczące jego istoty, przymiotów, myśli i dzieł. Na przykład nasza analiza jego egzystencji i przymiotów jego istoty ukazała nam niektóre z tych elementów. Jednak inne elementy nie mogą być przez nas w pełni zrozumiane. Jest to między innymi widoczne w kwestii jego istnienia bez początku. Idąc od wtórnych przyczyn do pierwszej przyczyny zauważyliśmy, że Bóg nie może mieć początku, ponieważ nie został niczym spowodowany, nie możemy jednak pojąć, jak to jest możliwe. Argumentacja skutku i przyczyny wykazuje naszemu rozumowi, iż faktem jest to, że nie posiada on początku, lecz ani to, ani nic innego nie jest w stanie wyjaśnić naszemu rozumowi, w jaki sposób może on nie posiadać początku. To właśnie nasza niezdolność zrozumienia wszystkich rzeczy związanych z jego egzystencją jako istoty bez początku sprawia, iż jest on pod pewnymi względami swej egzystencji niezgłębiony dla nas. I tak, nie jest w pełni zrozumiała dla nas jego miniona odwieczność. Tę samą niezgłębioność znajdujemy niemal w każdym innym przymiocie jego istoty, a jedynymi wyjątkami wydają się tutaj być jego jedność, supremacja i niezgłębioność. Choć więc dostrzegamy logikę posiadania przez niego ciała, to jednak nie możemy w pełni pojąć rodzaju posiadanego przez niego ciała. Nie możemy także w pełni zrozumieć jego duchowości, samoegzystencji, samowystarczalności, nieśmiertelności, wszechmocy, wszechwiedzy, wszechobecności, niewidzialności i tym podobne, chociaż potrafimy zrozumieć fakt istnienia tych przymiotów i pojąć niektóre ich zarysy. To, że jesteśmy obrazem Boga, daje nam zdolność częściowego zrozumienia Go w Jego istocie, przymiotach, myślach i dziełach. Jednak fakt, że jesteśmy skończeni, ograniczeni, a Jego istota jest nieskończona, nieograniczona, nie pozwala nam w pełni pojąć Boga we wszystkich szczegółach Jego istoty, przymiotów, myśli i dzieł. Doświadczenie dowodzi, że Pismo Święte ma oczywiście rację ucząc, że żadne z boskich stworzeń nie może go ogarnąć. Następujące oświadczenia Biblii uczą, że w Bogu tkwią pewne niezrozumiałe dla nas rzeczy. Rzeczy tajemne należą Panu Bogu naszemu, a jawne nam i synom naszym aż na wieki. 5 Mojżeszowa rozdział 29 werset 29, który czyni rzeczy wielkie i niewybadane, niezgłębione. Ioba rozdział 5 wersety 8 i 9. Izali tajemnice Boże wybadasz, w pełni zrozumiesz, albo doskonałości wszechmocnego dościgniesz. Ioba rozdział 11 werset 7. Oto to są tylko części dróg Jego, możemy pojąć niektóre Jego zarysy, lecz i ta trocha niewybadana, niezrozumiana, cośmy słyszeli od nich, a grzmot wielkiej możności Jego któż zrozumie? Ioba rozdział 26 werset 14. Oto Bóg jest wielki, a poznać, w pełni zrozumieć, Go nie możemy, ani liczba lat Jego dościgniona być może, Jego odwieczność nie może być przez nas w pełni zrozumiała. Ijob rozdział 36 werset 26. Sprawuje rzeczy tak wielkie, że ich rozumieć nie możemy. Wszechmogący jest, doścignąć, w pełni, Go nie możemy. Ioba rozdział 37 wersety 4 i 22, dziwniejsza umiejętność, tajemne rzeczy Jehowy, Twoja naddowcip mój, wysoka jest, nie mogę jej pojąć. Psalm 139 werset 6, wielkość Jego nie może być dościgniona. Psalm 145 werset 3, nie wiesz, w pełni, sprawy Bożej, który wszystko czyni. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 11 werset 5, nie może być dościgniona, zrozumiana, mądrość Jego. Izajasza rozdział 40 werset 28, o głębokości bogactwa i mądrości i znajomości Bożej, jako są niewybadane, niezgłębione sądy Jego i niedoścignione drogi Jego. Bo któż poznał, w pełni zrozumiał, umysł pański? Albo kto był rajcą Jego? Rzymian rozdział 11 wersety 33 i 34. Wersety te, uczące o naszej niezdolności do zgłębienia Boga, pobudzają nas do oceny, czci, uwielbienia i wychwalania tego niezgłębionego. Rozważenie przez nas 14 głównych przymiotów istoty Boga powinno podnieść naszą ocenę dla Niego i zachęcić nas do ufności, czci, miłości, uwielbienia i wychwalania Go jako całkowicie tego godnego. O, jak wielki jest nasz Bóg w swych przymiotach istoty! Zaiste, esencja zupełnej doskonałości doskonale i ostatecznie skupia się w Nim i tylko w Nim, za co niech będzie Mu wszelka chwała, cześć i uwielbienie. Niebiosa opowiadają Twoją chwałę, o Panie. Przez cały bezkres niezmierzonej przestrzeni wzbijający się umysł może wędrować wszędzie i szukać tam Twej mocy i mądrości. Autorze cudownych praw natury, zachowawco jej nieziemskiej łaski, pozdrawiamy Cię jako wielką pierwszą przyczynę i z radością śledzimy Twe drogi.